Dzień dobry, witam się, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do wysłuchania 56. odcinka podcastu 21% rocznie, w którym poruszamy najważniejsze wydarzenia rynkowe z minionego 2021 roku, ale w kontekście tego, w jaki sposób będą wpływały na rozpoczynający się rok 2022. W podcaście poruszamy 7 najważniejszych wydarzeń: inflacja, rosnące stopy procentowe, wyceny na giełdach, kwestie meme stocks, fenomen Tesli, a nawet to, co się dzieje w sektorze gamingowym. W tym odcinku moim rozmówcą jest Przemysław Gerszman, inwestor, autor książki Śladami Warrena Buffetta oraz aktualnie doradca zarządu giełdy papierów wartościowych. Zapraszam do wysłuchania najdłuższego odcinka w historii podcastu 21% rocznie, bo myślę, że naprawdę warto. Zaczynamy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry. Witam się, Paweł Biedrzycki, i jest ze mną specjalny gość tego odcinka.
Przemysław Gerszman, witam Państwa.
Zaprosiłem tutaj Przemka do podcastu, żebyśmy sobie trochę podsumowali ten rok, ale chciałem, żebyśmy to zrobili w taki trochę nietypowy sposób, czyli omówili kilka najważniejszych wydarzeń takich rynkowych minionego roku, które moim zdaniem, a właściwie naszym, bo wspólnie zrobiliśmy tą listę tych wydarzeń, mogą mieć wpływ na przyszły rok i ogólnie na rynki finansowe, na giełdę, nie wiem, na podejście inwestorów do inwestowania. I omówimy sobie te punkty po kolei. Pamiętajcie, że ta kolejność jest przypadkowa. Nie, proszę nie interpretować, że ostatni, a pierwszy jest ważniejszy, bo tutaj czas pokaże, co jest ważniejsze. Ale przy okazji tych naszych omówień będę zadawał kilka pytań odnośnie tego, co ty, Przemek, robisz. Także ja liczę na to, że będziemy omawiali ciekawe rzeczy i przy okazji tego będziemy mogli trochę posłuchać więcej o tobie. Zacznijmy może od takiego numer 7 wydarzenia, które wspólnie chyba wybraliśmy, które miało miejsce w tym roku i moim zdaniem bardzo zdemolowało, a właściwie zmieniło nastawienie inwestorów do rynku i do giełdy. No to jest silna przecena w tym naszym koronnym sektorze polskiej giełdy ostatnich lat, czyli branży gamingowej. Spodziewałeś się na początku 2021 roku, że WIG na koniec roku będzie, nie wiem, WIG Games 30% niżej, a CD Projekt 50% niżej?
Szczerze powiem, że nie. Jakby dziś łatwo jest mówić, że to było oczywiste i każdemu się wydawało, że ten segment zasłużył na korektę, ale prawda jest taka, że ta korekta jest tak głęboka i tak długa, że no szybciej wyszliśmy z kryzysu covidowego globalnie, jeśli chodzi o PKB wszystkich krajów, niż wychodzimy z tej korekty na game devie. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Jakby nie wszyscy game deweloperzy w Polsce i nie wszyscy inwestorzy powiedzieli ostatnie słowo. I ta branża jest na tyle perspektywiczna i Polska ma na tyle dużo przewag gospodarczych, konkurencyjnych w tej branży, że no nadal wierzę w to, że możemy wrócić do silnych wzrostów w tym segmencie.
To, co chyba niektórym umyka, zwłaszcza w polskim świadku tym inwestycyjnym, jest kwestia tego, że to nie jest tylko tak, że nie wiem, u nas tylko akcje spółek produkujących gry mocno spadły. No bo jeżeli sobie popatrzymy, nie wiem, na Take-Two Interactive, na Activision Blizzard, największą spółkę gamingową na świecie, nawet Tencent, co prawda Tencent to jest trochę więcej niż same gry, no ale tam też te przeceny były spektakularne, a jeżeli policzymy sobie w nominalnych wartościach, czyli takiej kapitalizacji giełdowej, no to tam setki miliardów wyparowały z tego sektora.
Tak, no można tak powiedzieć, że no skurczył się gigantycznie ten sektor i skurczyły się też przy okazji portfele inwestorów, którzy mieli akcje tej bardzo popularnej branży. Przy czym, co ciekawe, nie ma tu tych fundamentów do spadków, które moglibyśmy w jakiś sposób przewidzieć, tak? No bo nie jest tak, że nagle ludzie przestali grać w gry, albo skończył się COVID, no gdzie to był główny motor napędowy tej końcówki Hossy, że ludzie siedzą w domach i grają w gry. No COVID się nie skończył, ludzie dalej grają w gry i ja bym obstawiał, że będą grać tylko więcej w te gry. Więc jakby ta korekta nie ma tak mocnych przesłanek, moim zdaniem, no takich ekonomicznych, takich twardych, natomiast zdecydowanie zgodnie z cyklami rynkowymi, no ten segment był mocno przegrzany i ta korekta się temu segmentowi należała.
To jest trochę tak, że no w 2020 roku, czyli tym covidowym, rzeczywiście ta branża była ekstremalnie rozgrzana, tak? No wszyscy mocno postawili na nią i na te pieniądze, ale jeżeli się popatrzy na te prognozy, chyba Newzoo jest taki serwis statystyczny albo prognostyczny, który robi różne prognozy, no to on generalnie zakłada, że ten biznes będzie dalej rósł. To już jest największa gałąź rozrywki na świecie, ale ona będzie dalej rosła. Co prawda w tym roku no, jest pewien kaszelek, bo były takie oczekiwania, że ta dynamika zwolni, no ale przyszłość do gier, umówmy się, cały czas należy. No i raczej w długim terminie te przeceny należy interpretować jako jakąś okazję niż no, zakończenie pewnej epoki, no bo też mi się nie chce wierzyć, że świat zrezygnuje z gier jako branży rozrywkowej. To tylko cały czas będzie rosło.
I inwestorzy też nie zrezygnują z tej branży. Jakby ja widzę, że inwestorzy mocno się sprofesjonalizowali, jeśli chodzi o wybór konkretnych spółek z tego sektora do portfela. No, kiedyś ja pamiętam te lata, kiedy na polskiej giełdzie jedyne dwie spółki z tego segmentu to były 11bit i oczywiście Redzi. I jakby to był no-brainer. Miałeś do wyboru albo jedną, albo drugą spółkę i albo kupowałeś, albo nie. No teraz mamy tych spółek i w Polsce, i na świecie, ale przede wszystkim w Polsce tak dużo, że teraz taki przeciętny inwestor potrafi spojrzeć na wishlisty, poczytać komentarze, zobaczyć ile odsłon ma trailer, poszukać na forach, znaleźć dane na Sensor Tower, że jakby tych narzędzi inwestycyjnych jest dużo, dużo więcej i wydaje mi się, że ta sytuacja, która teraz nadal ma miejsce, czyli ta przecena sprawiła, że jednak inwestorzy cofnęli się dwa pola do tyłu i wrócili na lekcję podstaw analizy tych spółek i jeśli faktycznie odbędą te lekcje, no to w przyszłości będą wybierać lepsze spółki.
My wielokrotnie się przycinaliśmy swojego czasu na różnych wydarzeniach, które organizowała jedna ze spółek, które właśnie wymieniłeś, czyli CD Projekt Red. I no to było dawno, to myślę, że 2015-2014 już był rok i pamiętam, że kiedyś mi opowiedziałaś taką anegdotę Wiedźminie 3 i komputerze. Czy możesz dzisiaj ją przytoczyć?
To jak kupowałem specjalnie komputer, żeby zagrać w Wiedźminę.
Tak, no.
Tak, no to jest autentycznie historia, tak jak mówisz, z okolic 2014 roku, no wtedy, kiedy wychodził Wiedźmin Trójka. No i ja w ogóle zainteresowałem się tym segmentem, dlatego, że lata temu jeszcze w podstawówce czytałem prozę Sapkowskiego.
No tak.
Więc potem oglądałem ten pierwszy serial, który nie do końca był udany.
Nie spełnił twoich oczekiwań.
Nie spełnił. No i potem przyszedł Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, w którego ja po prostu grałem gdzieś tam na początku studiów. No i miała wyjść Wiedźmin 3 i nagle było takie zazębienie się tych kur, że ja już się interesowałem giełdą i jakby pracowałem na rynku i z drugiej strony gdzieś tam w wolnych chwilach jeszcze miałem coś takiego jak wolne chwile i miałem czas, żeby pograć, więc stwierdziłem, że koniecznie muszę kupić nowy komputer, żeby móc zagrać w tego Wiedźmina i moje uzasadnienie było takie, że no przecież chcę zainwestować, tak naprawdę chciałem pograć, ale zainwestować przy okazji też. I ja faktycznie kupiłem nowego laptopa tam za około 5000 zł, wtedy kiedy akcje CDR-u kosztowały jakieś 13, może 18 zł. I potem parę razy gdzieś tam na forach próbowałem to policzyć, ile pieniędzy tak naprawdę kosztował mnie ten laptop, bo gdybym za te 5000 zł obkupił się wtedy za te akcje za kilkanaście złotych, no to dziś bym mógł kupić dużo więcej, nawet po tych spadkach, tak, które miałem.
No właśnie, to, bo to jest coś, czego chyba wiele osób jakby nie rejestruje, że nawet po tej przecenie te wszystkie spółki gamingowe, no dzisiaj są w dużo moim zdaniem lepszej sytuacji niż, nie wiem, 2-3 lata temu, tak? A już rok to na pewno, bo wiele z tych spółek wygenerowało potężne ilości gotówki, są po premierach i też widzę, że na polskiej giełdzie, już jakbym miał mówić, to się zrobiło taki podział branży. Są spółki, które mają mega sukcesy, tony gotówki i trochę toną w tych pieniądzach, nie wiedzą do końca, jak je zainwestować, żeby odpowiednio przynieść stopę zwrotu swoim akcjonariuszom. No i druga grupa spółek, która ma potężne problemy, tak? To są często bankruci, którzy muszą walczyć o, o, o kapitał, o każdy grosz. I to chyba tak będzie, że ta różnica między jednymi a drugimi z czasem będzie się tylko powiększać.
Tak, pytanie, czy tak nie powinno być, tak? No jakby tak mówi Buffett, że w sytuacji, gdy przychodzi odpływ, to się dowiadujemy, kto pływał nago, jak fala odejdzie, tak? Więc jeśli teraz nie mamy tego napływu inwestorów, którzy kupują akcje spółki tylko dlatego, że trailer im się podobał, albo nawet nie trailer, tylko trainer, czyli zapowiedzi trwające tam kilkanaście sekund czasami, no to po prostu ze strony spółek nie jest już tak łatwo pozyskać pieniądze z rynku, więc no, muszą robić coraz lepsze produkcje, więc koniec końców i dla rynku to będzie lepiej, i dla konsumenta to będzie lepiej, bo produkt będzie lepszy. Niemniej no to zaufanie do chyba całego sektora polskiego zostało trochę podkopane przez jakby pojedyncze spółki, które nie dowiozły tego, co obiecywały.
No tak, no bo to już wielokrotnie się pojawiało w mediach, no ale prawda jest taka, że już chyba liczbowo mamy najwięcej spółek gamingowych na świecie. No to
tak.
Tego już nikt polskiej giełdzie nie zabierze. Myślę, że tutaj pozostawimy trzy kropki, idziemy dalej i kolejny punkt, którym ja bym wymienił i który cały czas dotyczy polskiej giełdy, to jest trochę powielenie tego, co na koniec mówiliśmy o gamingu, że pojawiło się wiele spółek, które osiągnęło sukces i ma bardzo dużo pieniędzy i jest stosunkowo, wbrew pozorom, nie jakoś wysoko wycenianych. I mam wrażenie, że też to się zbiegło z wydarzeniami na całym rynku, bo ten kryzys covidowy, ja to chyba na podcaście giełdy powiedziałem, tak mi się wydaje, że coś takiego powiedziałem i chciałbym do tego wrócić, żeby o tym powiedzieć, że mam wrażenie, że to jest pierwszy kryzys taki na polskiej giełdzie, który pokazuje na tyle dużą dojrzałość rynku, która potwierdza, że doczekaliśmy się czegoś takiego jak, nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych od 50 czy 60 lat. Że jak jest kryzys, panika, no to się kupuje, nie wiem, Microsoft, kupuje się McDonald'sa, kupuje się grono spółek, które no, jest od wielu lat na rynku. Wiemy, że są dobrze zarządzane, wiemy, że wiedzą, co robią, wiemy, że mają pieniądze, że mają kompetencje i są w stanie się dostosować do tych warunków rynkowych. I mam wrażenie, że ten kryzys jest takim pierwszym, który dokładnie kopiuj w klej coś takiego wydarzyło się na polskiej giełdzie, bo wiele polskich spółek, zwłaszcza tych renomowanych, dobrze zarządzanych, które ja bardzo dobrze zawsze oceniałem, no wyszło z tego kryzysu silniejszych niż kiedykolwiek.
Tak, wspominałeś o tym w kontekście profesjonalizacji inwestorów, tak? Takiej nie tylko profesjonalizacji narzędziowej, no ale też takiej mentalnej, bo jednak, jak wszyscy dobrze wiemy, trudno jest kupować, gdy rynek traci, tak? I jakby bez znaczenia, jak bardzo spółka nam się podobała wcześniej, ale jak otwieramy arkusz i widzimy, że jest minus 10%, potem jest znowu minus 10 i minus 5 potem, no to zaczynamy się zastanawiać, czy faktycznie dobrze to wszystko policzyliśmy, więc to wcale nie jest takie proste i ja bardzo się cieszę, że jest grupa inwestorów, mam nadzieję rosnąca w Polsce, która faktycznie no tak patrzy na wszystkie korekty, że to jest moment, w którym idziemy na zakupy, zwłaszcza w przypadku spółek value i spółek płacących dywidendy.
A wasz wyjazd, bo w 2018 roku, przypomnijmy, że miałeś okazję z Tomkiem Jeroszkiem wyjechać do Stanów Zjednoczonych na walne zgromadzenie spółki Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway. Nie wiem, chyba byłeś jedynym Polakiem, który tam, wy byliście jedynymi Polakami i myślę, że już możliwe, że nikt nie będzie mógł tego powtórzyć. Ale powiedz mi, jak w tym kontekście tego, co mówiliśmy, tej sytuacji rynkowej właśnie, jest ten wasz wyjazd. Czy wy z punktu widzenia tego, co tam przeżyliście, widzieliście, to zmieniło wasze podejście, twoje zwłaszcza podejście do inwestowania? No bo Buffett się kojarzy z czymś takim, tak, że on siedzi na górze gotówki i po prostu jak zaczyna spadać, to kupuje dobre akcje. No Apple chyba teraz jest największą pozycją w portfelu Buffetta, 50% jego majątku. Kupował ją na korekcie, jak wszyscy mówili, że to koniec iPhone'ów. Moje pytanie jest jeszcze jedno. Wracając do tamtego wydarzenia, do tamtego wyjazdu, powiedz mi, jak ty na to, co dzisiaj patrzysz na giełdzie się polskiej dzieje z tamtej perspektywy?
Zaczynając od drugiego pytania, zdecydowanie bardziej optymistycznie, chyba bardziej optymistycznie niż cały rynek patrzę na to, co się u nas dzieje, że jakby widzę, że ten moment, w którym my teraz jesteśmy, to nie jest finalny moment, to jest jakiś stopień na drodze, którą polski rynek kapitałowy musi po prostu przejść, żeby być tym dojrzałym rynkiem i tutaj no, nie ma możliwości, aby to przyspieszyć, choć i tak wydaje mi się, że szybko nadrabiamy wszystkie zaległości jako krajowy rynek kapitałowy. U Buffetta niesamowite było to, że wszystko to, co wcześniej o nim przeczytałem, okazało się prawdą, bo no nie zawsze tak jest, jak masz...
Okej, okay. Nie było marketingu, PR-owcy tego nie wymyślili.
To nie był wymysł PR-owców, a jeśli tak, to naprawdę bardzo dobry, bo faktycznie Buffett jest taki, jakiego go opisują w internecie i faktycznie ta sesja pytań i odpowiedzi, na której wtedy prawie 90-letni Buffett siedział i odpowiadał na trudne pytania, bo to co widzimy w mediach, to generalnie jest skrót takich najbardziej sekcji odpowiedzi, ale tam były generalnie trudne pytania osobiste, typu co się stanie swoją firmą, jak umrzesz. No ja nie chciałbym słyszeć takich pytań, zwłaszcza jak słucha mnie cały świat finansowy, ale pytania bez dwóch zdań były trudne, no i Buffett jako ten starszy człowiek siedział tam, no ja musiałbym parę razy wyjść w międzyczasie, rozprostować kości i wyskoczyć do toalety. Tam jakby pełna gotowość, pełna świadomość umysłu i tego, co ja mu zawsze zazdroszczę, to nie są pieniądze, tylko no sprawność umysłowa w wieku, w jakim on jest, taka, że mi się wydaje, że ja takiej nie mam teraz, tak, w moim wieku, gdzie jestem dużo młodszy od niego. Niesamowite było to, że tam faktycznie czuć było ten akcjonariat, który nie kupił akcji spółki dlatego, że to jest jakiś tam ticker, który ktoś napisał, że będzie rósł, więc kliknąłem kup. Że oni faktycznie wiedzą, co to za spółka, wiedzą, kim jest Buffett, przyjeżdżają na tą imprezę razem z rodzinami, bo tak tytułem dygresji to samowalne zgromadzenie to jest sesja pytań i odpowiedzi. Wszystkie głosowania odbywają się wcześniej online albo w jakiś inny sposób zdalny, ale tak naprawdę przyjazd tam to głównym korem tej imprezy jest ta sesja pytań i odpowiedzi. Każdy może zadać pytanie Buffettowi, jeśli wystoi w kolejce i przejdzie jakiś tam screening. Natomiast pozostałe dwa dni to jest jedna wielka impreza. I to jest impreza faktycznie, że raz, że dobrze się bawisz, ale Buffett zarabia na tej imprezie masę pieniędzy, bo impreza polega na tym. I ten pomysł jest genialny w swojej prostocie, że Buffett wynajmuje największą halę, jaka jest tylko w Omaha, w jego rodzinnym mieście, w którym mieszka mniej więcej tyle osób, co w Szczecinie, ale samo miasto jest jakby dużo większe i na szerokość, i na wysokość. I on wynajmuje największą halę, jaka tam jest i tam zaprasza spółki, które ma w portfelu i te spółki sprzedają produkty akcjonariuszom. Więc to jest jakby genialne połączenie w taki jeden cykl tego, że nie dość, że jesteś akcjonariuszem holdingu, no to jednocześnie możesz liczyć na jakąś zniżkę, kupując produkty, jak to sam Buffett mówi, sam od siebie. Tak? To jest trochę tak, jakby on miał własną restaurację i jadał sam u siebie, ale oczywiście płacił za wszystkie dania, więc tak samo jest budowany ten wizerunek akcjonariusza, że to jest ktoś, kto wie, czym się zajmuje ta spółka, może skorzystać z jej produktów, no bo raz w roku ma taką imprezę. Tam jak dostajesz wejściówkę jako akcjonariusz, to dostajesz kilka wejściówek, w sensie takim, że możesz przyjechać z żoną, z dziećmi, z kimkolwiek. Okay. Możesz dać komu chcesz, więc możesz zabrać rodzinę albo potencjalnych przyszłych akcjonariuszy, więc to jest jak najbardziej impreza rodzinna i jakby do miasta przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób na tą całą imprezę, więc całe miasto przez te kilka dni tym żyje, tak? Ceny na Uberze, jak czekaliśmy z Tomkiem na transport. No
wszyscy
to
zarabiają.
Wszyscy zarabiają, to generalnie skaczą tak? o kilkaset procent, jak się kończy jakiś panel, no bo wszyscy chcą wrócić do domu, a w Stanach wiadomo, że po chodnikach nikt nie chodzi jakby na jakieś dalsze dystanse, więc no jak najbardziej ja na tą imprezę spojrzałem trochę na taki wzór, jak ja bym widział polski rynek kapitałowy, jeśli będziemy mieli więcej świadomych i profesjonalnych inwestorów. Że to wcale nie musi być tak, że każdy się zamyka w domu z Excelem i śledzi tonę dokumentów, że to też może być tak, że się spotykamy i korzystamy z produktów tych spółek, które mamy w portfelach, znamy je, rozmawiamy z ich prezesami, że jest taki no, amerykański luz, tak, że z jednej strony pieniądze i tam wszyscy na wszystkim zarabiają, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony dobrze się bawią przy okazji.
A jak staliście w tej kolejce, bo wrzucałeś takie zdjęcie, że stoicie w kolejce, zawsze się zastanawiam, czy to są rzeczywiście ludzie, którzy mają jakieś akcje, czy też po prostu przyjechali pozwiedzać.
No generalnie, żeby wejść do środka, to albo musiałeś być akcjonariuszem, okay. albo dostać wejściówkę od akcjonariusza i to faktycznie było sprawdzane bardzo rygorystycznie, mimo że no, tam nie było żadnych tajnych informacji poufnych czy coś w tym stylu. No, i nawet jest taka zabawa w Stanach, o czym się dowiedzieliśmy na miejscu, że ona polega na tym, że jak stoisz w tej kolejce i się nudzisz, żeby wejść, no to próbujesz zgadnąć, który z akcjonariuszy jest tym akcjonariuszem akcji A, a który jest akcji B. Tak po wyglądzie. No bo ten, który ma jedną akcję akcji A, no to jest multimilionerem, bo wystarczy jedna.
Kurs chyba 1 milion już przekroczył.
Tak. Sporo, ponad 1 milion złotych kosztuje jedna akcja serii A, no a ta serii B to jest kilkaset dolarów. Tak? I każda cię upoważnia do tego, żeby wejść.
Fajnie. Napisaliście książkę o Buffecie, a właściwie śladami Warrena Buffetta. Bardzo fajna zresztą, ja też miałem okazję przeczytać. Ciekawe takie kombo. Tomek, no kurczę, ma pióro takie lekkie, ciurkiem pisze, a ty widać, że do każdego rozdziału porządnie się przygotowywałeś. Więc no ciekawe takie kombinacja twórców, autorów właściwie. Mhm. Ale chciałem się zapytać właśnie o tą kwestię Buffetta, bo ja mam takie wrażenie, że w Polsce wiele osób trochę ogrzewa się w blasku Warrena Buffetta, że to się stało trochę takim sposobem na przyciągnięcie, że znam się na inwestowaniu, że nawet ja coś takiego widziałem w internecie, że osoby, które nie wiem, 3-4 lata temu mówiły jak grać na Forexie, teraz korzystając z umiejętności Warrena Buffetta, wiedzy Warrena Buffetta, strategii inwestowania, wartość, wybierają akcje. I moje pytanie jest następujące, jak patrzysz na to, co się dzieje, to czy w ogóle jest coś takiego jak strategia inwestowania Warrena Buffetta i czy ta strategia ma w ogóle szansę być wykorzystywana dzisiaj, w dzisiejszych realiach rynkowych?
Tak, zacznę od grzania się w świetle Buffetta, bo mieliśmy nawet taką sytuację, że jechaliśmy z Tomkiem z powrotem, gdzieś tam lecieliśmy z samolotem i śmialiśmy się, że mogliśmy tu przyjechać, narobić sobie zdjęć i powiedzieć, że jesteśmy uczniami Buffetta i kliknij tu 5000 zł.
Dokładnie.
I cię nauczymy.
Myślę, żeby wiele osób to zrobiło, no, wiele tylko osób, że nie wpadli na ten pomysł.
Ale powiem ci, że spotkaliśmy się z przypadkami, że tacy typowi mistrzowie szkoleń próbowali tak zrobić. W sensie nawet spotkaliśmy się z sytuacjami, że nasze zdjęcia wzięli stamtąd, tylko my na większości zdjęć jesteśmy, więc trochę trudne to było, ale generalnie spotkaliśmy się z tym, że ktoś próbował to zrobić z Polski.
Wykorzystać wasze te materiały.
Tylko pomysł miał taki, że on tam leci za rok i że w ogóle on na to wpadł i że niby jest zaproszony i że Buffett czeka, więc już była taka narracja, z której myśmy się śmiali.
Całkowity skam,
tak.
No?
Była taka narracja, z której myśmy się śmiali, ktoś faktycznie próbował to zrobić, była strona na Instagramie i tak dalej, więc stąd się trochę z tego pośmialiśmy, ale generalnie trochę się baliśmy, czy to będzie miało miejsce, no bo to by było strasznie słabe, no tak patrząc ze strony polskiego rynku wizerunkowo, więc nasz pomysł w ogóle, żeby tam pojechać, to był pomysł taki, że mieliśmy tam pojechać na wyjazd weekendowy i dopiero gdzieś tam wracając, trochę byliśmy przytłoczeni ilością rzeczy, które się tam dowiedzieliśmy, a których jakby się nie spodziewaliśmy. Broń Boże, nie chodzi o sekrety Warrena Buffetta, tylko o tym, jak wygląda ten rynek, jak można się bawić, będąc akcjonariuszem, jak można uczestniczyć w życiu spółki, a nie jakieś sekrety, które gdzieś niby na korytarzu usłyszeliśmy. Więc jakby książka powstała dużo, dużo później. Zresztą mamy w planach zrobienie jej reedycji, zaktualizowanie, no bo wiele rzeczy się zmieniło. Buffett wyznaczył swojego następcę. Poza tym Buffett miał bardzo ciężki okres ten covidowy, no bo generalnie popełnił tam parę błędów. Nie, jakby nie jest mi dane to oceniać, ale on sam to tak nazwał, tak, że w pewnym momencie za szybko coś kupił, za szybko sprzedał, za dużo miał gotówki itd., itd. Co też jest ciekawym tematem na jakiś dodatkowy rozdział, więc gdzieś tam w przyszłości, w kolejnym roku na pewno będziemy szli w tym kierunku, aby gdzieś książkę zaktualizować. Wydaje mi się, że wracając do głównego pytania, czy jest coś takiego jak sposób inwestowania jak Buffett? Jest. I to nawet bym rozszerzył to trochę, że jest nawet sposób życia jak Buffett. I to jest ważniejsze niż jego sposób inwestowania, bo Buffett mówi, że oszczędzanie jest ważniejsze niż inwestowanie. I to jest takie, to jest trochę takie bardzo mocne przykazanie, które można postawić jako jeden z głównych aksjomatów tego w cudzysłowie kościoła Buffetta, że trzeba mieć to z tyłu głowy, że najpierw musimy umieć oszczędzać, a dopiero potem siadamy i próbujemy zbudować jakieś niesamowite systemy handlujące w sposób super bardzo skomplikowany albo jakiś bardzo intuicyjny, więc najpierw musimy mieć kontrolę nad swoimi wydatkami i to w tej pierwszej części naszej książki jest opisane w życiorycie Buffetta, że on przez wiele lat był skąpcem. Przez wiele lat mam na myśli...
Czytałem w tej książce.
Mam na myśli całe życie wręcz, tak? No bo tam są przez nas przytaczane historie z jego biografii, kiedy no, jego żona wyprała mu spodnie, jakby klasyczny przykład i jakieś karteczki tam były i do niego dzwoni, że były tam karteczki. Buffett jakby blady przybiega do domu, bo to były czeki, tak? Na dywidendy, bo to stare lata, nie było przelewów, tylko wszystko szło czekami. No i ta żona jak w jakimś kawale zaczęła to rozwieszać po prostu na sznurkach i jak to rozwieszała, to zobaczyła grube $1000 i była w szoku, że nie mają tyle pieniędzy, bo nie omieszkał tego żonie powiedzieć, tak? Więc to też jest ważne, że żeby osiągnąć taki poziom majątku jak Buffett, to trzeba mieć jakby dwa czynniki i żaden z nich nie dotyczy magicznej strategii inwestowania. No pierwszy, trzeba umieć trzymać w sposób, no brutalny koszty na bardzo niskich na bardzo niskim poziomie, tak? Bo naprawdę Buffett trzyma je na super niskim poziomie, a druga rzecz, która jest dla mnie kompletnie niezrozumiała jako jakby człowieka po prostu, to jest to, że Buffett nigdy nie odpuścił. Jakby w sensie takim, że jego największy nauczyciel, czyli Graham, no on już tam w wieku 50 paru lat stwierdził, że to jest moment, w którym on chce siedzieć w Alpach, pić zimową herbatkę i czytać literaturę i ma dość tego rynku finansowego. Więc on no stwierdził, że kolejny miliard w prawo i lewo nie robi mu różnicy, co przy pewnej masie pieniędzy faktycznie tak się zaczyna dziać. Natomiast Buffett tam no, nie ma dnia wolnego. Tak?
Wiadomo, do ostatniego dnia.
No, jego efektywność jest dużo niższa. Ja lubię go porównywać do, to też porównanie z książce, że on jest tym profesjonalnym sportowcem, który nigdy nie odszedł na emeryturę. Który całe swoje życie młode poświęcił na, w cudzysłowie, sport. Wszystko jest temu podporządkowane. Rodzina, uczucia, pieniądze, miejsce zamieszkania i tak dalej. Przy czym no, taki statystyczny sportowiec zawodowy, no gdzieś tam kończy karierę przed 40 w okolicach i zostaje trenerem i już jest bardziej na luzie, tak? Buffett cały czas jakby jest, można powiedzieć, w szczycie formy, ma tych pieniędzy coraz więcej, jest na rynku od ponad 70 lat, więc dużo się mówi o tym, kto będzie następcą Buffetta w kontekście, kto go pokona. No ja nie wiem, czy w ogóle jest na horyzoncie ktoś, kto ma tak długi staż inwestycyjny, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby...
Perspektywę inwestycyjną.
No dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby jakiś chomik zarobił w rok więcej niż Buffett, bo mieliśmy takie case'y. Niestety chomik zmarł szybciej niż Buffett, który ma 90 lat, ale to nie o to chodzi, żeby w krótkim terminie go wyprzedzić, no ale czy jest ktoś, kto bierze udział w tych zawodach od 70 lat aktywnie? No trudno jest znaleźć taką osobę.
No właśnie, czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach takie podejście do inwestowania w ogóle ma rację bytu? No wiesz, patrząc po tym, co się dzieje po tym ostatnich 2 latach na giełdzie, no to ludzie chcą szybko zarobić pieniądze. Tutaj nikt nie myśli o tym, że nie wiem, przez 10 lat będzie inwestował. To już w ogóle mi się wydaje, że dzisiaj mało kto z takim nastawieniem podchodzi do rynku, nie mówiąc już o kilkudziesięciu latach. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach takiego przebodźcowania całkowitego, takie podejście do inwestowania, jakie on stosuje, jest możliwe w ogóle?
Tak, jakby Buffett, genialne w jego postawie jest to, że on daje ci odpowiedź, co zrobić z pieniędzmi, jak masz ich dużo. I wbrew pozorom, to nie jest taka banalna sprawa. To trochę tak jak z ruszaniem w trasę. Jak próbujesz wyjechać z Warszawy i jakby dołączać się do już tego pasa na obwodnicy, no to te pierwsze kilkanaście sekund przyspieszasz i to możesz wyprzedzić parę jakichś osobówek, ciężarówek, no ale potem koniec końców zatrzymujesz się na tej prędkości tam 140 powiedzmy, tak, bez szaleństw i jedziesz z tą prędkością prawie do celu, tak, i tam już nie masz tych dużych przyspieszeń i wtedy nagle nie liczy się, ile robisz do setki, bo ta setka już dawno minęła, tylko liczy się zupełnie coś innego, liczy się komfort jazdy, żeby było cicho, żeby jednak był masaż w fotelu, albo żeby były wentylowane, no dla każdego jest coś innego. I my jesteśmy trochę w Polsce w tej pierwszej fazie, że wszyscy się ścigamy spod świateł. Często się ścigamy z kimś, że ktoś nawet nie wie, że się z nim ścigamy, tak? Mm-hmm. I się cieszymy, że wyprzedziliśmy jakieś Ferrari, okazuje się, że tam gość patrzył w telefon, nawet nie wiedział, że my się z nim ścigamy, tak? No, to jest takie trochę zabawne porównanie, ale tak to wygląda. My jedziemy od świateł do świateł, od świateł do świateł i próbujemy na tych krótkich dystansach zarobić jak najwięcej pieniędzy. Tylko jeśli ma się na rachunku powiedzmy 5 milionów złotych, to już trochę inaczej się...
Zaczyna myśleć, okej. Okay.
Dokładnie tak, już spod tych świateł cię to nie interesuje, tak? Więc to, co Buffett swoją postawą pokazuje i swoimi przykładami, że on pokazuje, co zrobić, jak masz 5 milionów, tak? W sensie takim, że wtedy ustawiasz sobie portfel bardzo defensywnie i część portfela trzymasz w cashu, aby na przykład 1 milion mieć ciągle dostępny na wypadek, gdyby była jakaś duża korekta. I to, że on teraz ma grubo ponad te 100 miliardów w cashu, no to on zawsze miał jakiś procent duży portfela w cashu, tylko że teraz ma duży portfel i dlatego tych pieniędzy jest tak dużo, tak? Więc to też pokazuje, że trzeba obrać trochę inną strategię, jeśli masz horyzont długoterminowy i jedziesz nie z centrum Warszawy do Marek, tylko do Zakopanego, musisz inaczej rozłożyć siły. No i zależy ci na tym, żeby utrzymać tą prędkość w długim terminie, no bo wiesz, że na początku szybko, łatwo jest wystartować. Nawet Buffett kiedyś powiedział coś takiego, że jakby miał podwoić $1 milion, to jest jakby easy, nie? Że on siada i w parę tygodni go podwoi, ale jak ma tam 50 miliardów podwoić, to już tak nie działa.
No tak, tak. No. Efekt dużych liczb jest, no, dużo zmienia, tak, w postrzeganiu tego, co się dzieje na rynku. To z Buffetta przeskoczmy w takim razie na kolejny temat, bo to cały czas jest ten rok. Ja to sprawdzałem, ale to jest naprawdę ten rok, czyli mam tu na myśli popularyzację słowa short squeeze i meme stock. No, te wszystkie hasła, które pojawiły się w tym roku albo właściwie trafiły do szerszego grupy odbiorców, czyli nie wiem, YOLO, buy the fucking dip, tak, FOMO, short squeeze, cały Robin Hood, AMC, GameStop, No to miało miejsce w tym roku na giełdzie. U nas, ja bym to podsumował taką trochę pompą covidową jeszcze, jaka miała miejsce, póki jakby ta pandemia się trochę nie wykasiła. Ale moje pytanie jest takie, czy to są twoim zdaniem jakieś wydarzenia, które na stałe, na dłuższy okres może zmieniły obraz rynku i inwestorów, czy też nie? Bo wydaje mi się, że dużo osób może bardzo dobrze wyszło na tych wszystkich GameStopach, ale wydaje mi się, że liczbowo dużo więcej, bardzo dużo pieniędzy na tym straciło.
To na pewno, jakby bez dwóch zdań. Pamiętajmy jeszcze o tym, że większość tych akcji, która była rozgrywana na początku roku na GameStopie i tak zwanych meme stocks, gdzieś tam na Wall Street Bets, na Redditie, ona była przeprowadzana opcjami. Więc to też inaczej się gra, bo tam wszyscy grają z dźwignią.
No tak.
I nie, trudno jest zostać jakby inwestorem długoterminowym, jak ci opcja zapada.
Tak? No więc... tak. Znika po prostu instrument. Albo zarobiłeś, dokładnie, albo straciłeś.
Dokładnie. Ja widziałem wtedy te screeny osób, którym tam o jakieś pojedyncze grosze jakby wygasł kontrakt, tak? A następnego dnia już był wyżej. Tak? Więc to jakby z dnia na dzień była różnica taka binarna bardzo, że albo miałeś dużo pieniędzy, że albo YOLO na jachcie, albo jakby po tobie. Przy czym ja na to patrzę znacznie szerzej i uważam, że to jest ekstremalnie ważny temat, głównie dla branży. I nie wiem, na ile branża finansowa w Polsce dostrzegła, co się w ogóle wydarzyło, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby trochę podsumować, jaki to jest element tej całej układanki. W mojej ocenie mamy trzecią rewolucję w retail investingu. Retail, czyli po prostu tacy inwestorzy indywidualni jak my. Pierwsza rewolucja, która miała miejsce, to była rewolucja w latach 80. I wtedy po raz pierwszy było coś takiego jak dostęp zdalny do notowań i można było w jakiś sposób z domu
sprawdzić, co się dzieje na giełdzie.
Sprawdzić i w oparciu o to zainwestować, tak? Potem mieliśmy tą drugą rewolucję. Nie, jakby pamiętajmy, że to były też lata, w którym nie mogłeś wpłacić 1000 złotych i handlować. Jakby to nie miało mieć, nikt z tobą nie chciał rozmawiać przy takich kwotach. Mówię tu o Stanach, tak? Bo w Polsce trochę później to wszystko się pojawiło. Ale na początku w Polsce też tak było, że jakby, żeby mieć opiekę maklera i tam dopchać się w okienku i złożyć szybciej zlecenie niż ktokolwiek inny, no to trzeba było mieć jakąś sensowną kwotę na rachunku i też nie można było sobie tego sprawdzać z domu, tylko trzeba było robić bardzo dużo za pośrednictwem biura maklerskiego. Teraz trwa druga rewolucja, zwłaszcza w Polsce. W Stanach już jesteśmy prawie w trzeciej, ale w Polsce rozpędza się ta druga rewolucja, w której no każdy może inwestować. Tak? Otwiera sobie rachunek, jak wejdziesz na dowolny portal finansowy, to gdzieś się zaatakuje reklama jakiegoś brokera, który pozwoli ci otworzyć rachunek. Kwota wejściowa jest bez znaczenia. Akcje sobie sprawdzasz, kwoty wszędzie, tak? W dowolnym miejscu na świecie możesz kliknąć kup, sprzedaj i tak dalej. Więc nagle masz taką pełną demokratyzację dostępu do inwestowania i to już nie jest, w rodzinie nie jest tak, że jest twój bogaty wujek, który jeden ma akcje i tak kiedyś w latach 90. ktoś miał w rodzinie dolary, tak teraz w rodzinie ktoś ma akcje. No nie, no każdy może mieć akcje i to jest trochę ten etap przejściowy do tej trzeciej rewolucji, przy czym ta druga jeszcze no, mocno spory ma rozpęd do zrobienia. Ta trzecia nachodzi na nią i ta trzecia rewolucja wiąże się z tym, że inwestujemy we wszystko, co nas interesuje. Czyli jakby w tej drugiej rewolucji, w której my jesteśmy pewnie wiekowo mocnymi jej przedstawicielami, no możesz kupić dowolną spółkę, którą chcesz, w jakimś czasie, po pewnym czasie dostajesz dostęp do zagranicy, tak? Bo od paru lat można w Polsce też bez problemu inwestować za granicą, na tych głównych rynkach, więc kupujesz generalnie spółki, że patrzysz na spółkę i jakby zaczynasz od spółki i sprawdzasz, co ona robi i jak można na niej zarobić. Natomiast ta trzecia rewolucja sprawia, że możesz zarabiać w zasadzie na wszystkim, niekoniecznie przez rachunek maklerski, czyli wpisuje się w to trochę crowdfunding, ale on jest takim przedmurzem tej rewolucji, no bo w przypadku crowdfundingu nie inwestujemy niekoniecznie w spółkę, która wybrała jako pierwszy krok na finansowanie crowdfunding, tylko często inwestujemy w projekty, które nigdy nie będą na giełdzie. Tak?
No
to się kompletnie z tym nie wiąże i to wcale nie prowadzi do tego miejsca. Możemy inwestować w coś na Kickstarterze, podoba nam się jakiś produkt i chcemy go wesprzeć. Możemy wesprzeć naszego ulubionego artystę w jakiś sposób. No i idąc tak coraz dalej, otwiera się te okienko, które do tej pory było zamknięte, czyli okienko dla emitentów, tak to się nazywa fachowo, ale teraz jeśli chcesz, żeby ktoś kupił twoje akcje, no to masz do wyboru crowdfunding, no jakąś ofertę prywatną, tak, albo po prostu debiut giełdowy, a dzięki rozwojowi z jednej strony technologicznemu, a z drugiej strony świadomości ludzi, nagle każdy może stać się tym twórcą, który będzie mógł pozyskać w jakiś sposób pieniądze od inwestorów, więc to, co widzieliśmy na GameStopie, to był trochę taki wstęp do tego, że ludzie zaczęli kupować, tak naprawdę, jak ja czytałem te fora, to z tego to wynika, ludzie zaczęli kupować GameStop, no bo po pierwsze nie lubili Robin Hooda, teraz go nie lubią jeszcze bardziej i Citadela i chcieli trochę im utrzeć nosa. Po drugie byli wkurzeni, że ich ulubiony sklep, gdzie jak byli dzieciakami, to kupowali sobie gry, bankrutuje, więc chcieli, że jakby tam nie było przesłanek finansowych.
Emocje.
Emocje i to emocje nie takie, jakie ja znam z inwestowania na zasadzie, że o rany rośnie, to kupię, albo o rany spada, to muszę się pozbyć.
Na złość. Tylko zrobić komuś, tak. A wszyscy tak robią, zbierzmy się w kupę i zróbmy awanturę, coś takiego.
No takich emocji ja jako inwestor giełdowy nie doświadczałem nigdy, tak? To zawsze były takie emocje, może nawet jeśli one płynęły skądś z jakichś for, no to one nie były takimi emocjami mocno spoza rynku finansowego i one zawsze też były kierowane tym, że okej, zaróbmy, a tutaj ten model zarabiania i jakakolwiek analiza finansowa schodzi na plan trzeci. Czyli mi się wydaje, że w tej trzeciej rewolucji raz, że będziemy mogli inwestować we wszystkich, których chcemy wesprzeć w jakiś sposób, albo których produkty używamy, ale też po drugie, no niekoniecznie będą to instrumenty finansowe takie, które teraz znamy.
To jest ciekawe, o czym mówiłeś. Nawet chyba widziałem taką reklamę niektórych już brokerów w Stanach, że tam bardziej obrazkami promują inwestowanie w dane spółki, tak, że idź do sklepu, kup sobie akcje, sprawdź sobie, czy to jest spółki, możesz akcje kupić, co są produkty na półkach, ale mimo wszystko wydaje mi się, że koniec końców jednak ten GameStop i te meme stocks no, są pewnego rodzaju nauczką dla ulicy, no bo ja akurat to dokładnie śledziłem bardziej od tej profesjonalnej strony, no tam były próby pozyskania pieniędzy, postawienia tych spółek na nogi, to też jakby też otoczka była, wokół tego wydarzenia był cały Wall Street huczało, tak, tam były grube rzeczy się działy z tyłu, nawet spółka pozyskała bardzo duże pieniądze, ale no dzisiaj możemy powiedzieć, że nic z tego nie wyszło, no te ostatnie wyniki finansowe tych spółek są no niestety fatalne i te kursy akcji spadają. Mimo chyba wszystko właśnie w długim terminie jednak te fundamenty i świadomość tego, w co inwestujemy, jednak finansowe, no bo po to to robimy, no chyba wygrywa. I moim zdaniem to jest coś, co chyba zostanie jednak z tym światem, no bo trudno będzie powtórzyć coś takiego znowu. Taki hype na jakieś aktywo, no moim zdaniem, powiedzmy sobie to otwarcie, trochę bezmyślny.
Mi się wydaje, że ten hype trwa cały czas, tylko zmieniło się aktywo. Bo ten hype trochę przesunął się do świata krypto, do świata NFT. I
gdzie tam nie ma fundamentów, więc nie musimy,
więc nie ma dyskusji,
nie musimy
w ogóle, tak?
Dyskutować z faktami. Tak?
Tak, więc jakby od tej strony no nie ma tego wspólnego mianownika, który jeszcze w przypadku meme stocks był, że tam gdzieś można było się doszukać, że jako analityk ja czy ty mogliśmy siąść i powiedzieć, kurde, to wzrosło 300%, ale poszukajmy fundamentów. No takich fundamentów, które my znamy z matematyki finansowej i z analizy finansowej, no nie ma w świecie NFT, tam są innego typu fundamenty. Dlatego podkreślam, że to nie do końca się skończyło, tak? Że ja uważam, że po prostu zmieniło się aktywo, że te same osoby albo ta sama grupa osób, która inwestowała w te spółki na zasadzie, że zróbmy coś for fun, bo tworzymy społeczność, fajnie się dzieje, tworzy społeczności teraz w innym miejscu, co jakby nie zagraża klasycznemu, fundamentalnemu inwestowaniu, no bo jakby jedno z drugim niewiele ma tak naprawdę wspólnego. Tu zatrzymując się jeszcze na chwilę, mi się bardzo podoba na przykład taki trend w Stanach, który jest, że masz portale typu Betterment, w którym podpina swoją kartę kredytową i za każdym razem, jak kupujesz produkt spółki, która jest notowana na giełdzie, to dostajesz jakiś ułamek akcji tej spółki, tak? Czyli załóżmy, że jestem fanem McDonalda i za każdego cheeseburgera automatycznie na moim rachunku są kupowane ułamkowe akcje, bo trzeba to podkreślić, że w Stanach są te fraction shares, czyli nie trzeba kupować całej pojedynczej akcji, ale można tam dziesiętne części kupować, więc to też jest świetny sposób na wprowadzenie kogoś do świata inwestycji, kto nic nie wie o fundamentach danej spółki, no ale codziennie pije kawę w Starbucksie. Więc nie zawsze muszą iść te fundamenty takie stricte finansowe w pierwszej kolejności. Czasami możemy się zainteresować się daną spółką, dlatego, bo lubimy jej produkty. I tu przewijając ten podcast o kwadrans do tyłu, no ja się zainteresowałem CD Projektem, bo grałem w grę, jak mówi klasyk na Sylwestra, tak? Więc no to nie jest wcale zła droga, o ile gdzieś tam się pojawią fundamenty i zrozumienie branży.
Peter Lynch był pionierem czegoś takiego, tak? On mówił, że kupuj akcje spółek, których produktów korzystasz. Mhm. Oczywiście on do tego dokładał też bardzo dużo analizy fundamentalnej i świadomości rozmowy zarządów, więc to tak trochę było, że bardziej, że właśnie z punktu widzenia samego zainteresowania się temat przyglądał się danej spółce, a jakby to musiały być za tym też takie fakty, ale on był takim pionierem tego rodzaju podejścia do inwestowania. Chciałem się w tym momencie zapytać o trochę to, co dzisiaj robisz, tak? No bo jesteś doradcą zarządu prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Parę lat temu przewijaliśmy się na spotkaniach jakichś inwestorskich. Dzisiaj trochę z innej perspektywy patrzysz na rynek kapitałowy. No i właśnie, czy uczestnicząc w tych wszystkich spotkaniach, nie słuchając tych koli, nie wiem, czy to jest online, czy offline się spotkacie, nieważne, ale czy twoje wyobrażenie o tym, jak powstaje rynek, jak on funkcjonuje, rynek giełdowy w Polsce, się zmieniło, odkąd pracujesz tu, gdzie jesteś?
Zawsze jest tak, że jeśli wiesz dużo na temat jakiejś firmy, jakiejś branży, jakiegoś zawodu, to ta perspektywa trochę się zmienia, jak sam zaczynasz go wykonywać. Tak? No bo póki nie zaczniesz grać w piłkę, no to siedząc przed telewizorem, zawsze ci się wydaje, że on mógł tam strzelić gola, tak? Albo w jakimś dowolnym innym sporcie. Więc ja zawsze byłem gotowy na to, że tu też ta perspektywa może się zmienić i ona faktycznie się zmieniła. No dużo łatwiej jest mówić, co trzeba zrobić, gdy nie wie się, że ktoś w przeszłości już tego próbował i z jakichś powodów to nie jest możliwe, albo że nikt tego nie próbuje, bo po prostu to zbadano i nie ma sensu. Więc zdecydowanie moje spojrzenie na polski rynek kapitałowy trochę się urealniło tak naprawdę, ale nie ma to jakichś fundamentalnych zmian. Ja nadal uważam, że możemy zrobić bardzo dużo. Bardzo mi się podoba rosnąca rola inwestorów indywidualnych, bo tak mówiąc od wewnątrz faktycznie to widać, tak? Gdzieś tam na spotkaniach na rynku kapitałowym bez udziału inwestorów indywidualnych, oni faktycznie są zauważani i te pytania są zadawane, ok, to jest nowy produkt, to jest nowa linia biznesowa, ale jak na tym skorzystają indywidualnie, albo co zrobić, aby stworzyć jakiś produkt, gdzie ci indywidualni będą korzystać. Nasza rola rośnie, można powiedzieć, nas jako inwestorów indywidualnych, co mnie niesamowicie cieszy i co ku czemu ja też zawsze lobuję, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ja mam ciągle ten obraz z Omaha, gdzie są dziesiątki tysięcy inwestorów, w większości dużo starszych ode mnie i zakładam dużo bogatszych ode mnie, którzy są na tym rynku kapitałowym, mimo że już się dorobili, tak, że to nie jest ta ucieczka, że zarobiłem 100 tysięcy, 500 czy milion i teraz kupuję dom w Sopocie i próbuję jakby gdzieś uciec z tymi pieniędzmi poza giełdę, tylko że taka no, giełda for life, tak, można powiedzieć, że zostajemy z nią na bardzo długo.
Jest takie powiedzenie, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i jak się robi kiełbasę. Czy to też jest tak, że inwestorzy nie powinni wiedzieć kulisów tego, jak funkcjonuje, jak się rozwija rynek kapitałowy?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja bym chciał przekonać jak najwięcej osób z rynku kapitałowego, aby pokazywała ten warsztat. Ja pamiętam, że u was był bardzo ciekawy tekst kiedyś, gdy jeszcze nie pracowałem na giełdzie, dotyczący pracy widłowego. I ten tekst, ja do dziś go pamiętam, mimo że u was jest masa tekstów, tak, ale to jest jeden z tych tekstów, które ja pamiętam i to nie musiałbyś potwierdzić, on się chyba musiał dobrze klikać.
Bardzo dobrze. To był taki timing był bardzo dobry i też to chyba był pierwsza rozmowa z tą osobą, która za to odpowiada na giełdzie.
Bo trochę trzeba mieć z tyłu głowy już jako inwestor, nie z wewnątrz, że giełda często jest odcięta od inwestorów w takim sensie, że tworzy produkty, z których samemu nie korzysta, bo jakby z racji, z tytułu pracy na giełdzie, no te możliwości inwestowania w produkty notowane na giełdzie, czy też w instrumenty finansowe, no jest w jakiś sposób ograniczona, tak? Więc znacznie łatwiej jest tworzyć produkty, jeśli sam ich na co dzień używasz i wiesz, jakie są jego bolączki, więc mi się wydaje, że tu jest taka obopólna korzyść, jeśli ci, którzy korzystają z tych produktów na co dzień, spotkają się z tymi, którzy korzystają rzadziej, ale znowu je tworzą, więc ja jak najbardziej lubuję za tym, żeby jak najwięcej tych kuluarów tego, jak to wygląda po drugiej stronie, po prostu pokazywać i mówić wprost o tym.
Idziemy dalej. Kolejne ważne wydarzenie, które miało miejsce w tym roku, no to jest, czy nam się to podoba, czy nie, ale inflacja. Ja jestem trochę lat na rynku giełdowym, myślę, że kilkanaście, w taki aktywny sposób, no i zawsze to było tak, że no generalnie inflacją się nikt nie przejmował, tak? No wiadomo było, że to jest, jeżeli wzrośnie, to tylko na chwilę i zaraz spadnie, a ostatnie lata to raczej był problem z deflacją. No dzisiaj inflacja w Polsce jest najwyższa od lat 90., w Stanach Zjednoczonych to tam chyba od 40 lat już jest najwyższa. Zastanawiam się, pewnie wszyscy sobie zastanawiają się nad tym, na ile to jest oczywiście trwałe, czy to krótkoterminowe zjawisko i myślę, że tutaj pewnie my nie rozstrzygniemy tego, bo są mądrzejsi ekonomiści, którzy się tym zajmują, ale raczej chciałbym właśnie wrócić do inwestorów. Czy ta duża zmiana bardzo mocno wpływa na rynek giełdowy i czy będzie dalej wpływać w nadchodzących latach?
Myślę, że jeszcze nie wpływa, ale będzie. Jakby inwestorzy tak nie do końca
wierzą chyba jeszcze do końca.
Tak, nie do końca przyjęli to do wiadomości, że te 100 tysięcy, które trzymali na rachunku maklerskim odnotowało stratę rzędu 10%, mimo że ich w ogóle nie zainwestowali. Tak? No, załóżmy taką sytuację. A jeśli zainwestowali, na przykład stracili połowę z tych środków, no tak te środki im wrócą ze sprzedaży akcji, to jeszcze oberwą na inflację jakby wstecznie. Trochę można tak w taki sposób to uprościć. Ja też patrząc na ten temat szerzej, to uważam, że inflacja jest takim dzwonkiem do obudzenia się ludzi, którzy nie inwestują. Tak? No bo nie masz takich instrumentów finansowych, które nie są instrumentami stricte rynku kapitałowego, które pozwoliłyby przed nią uciec, bo wszelkie nawet najwspanialsze promocje banków, które są teraz, są no dużo poniżej jakby kwoty, którą musiałbyś dostać na takiej lokacie, żeby chociaż zatrzymać tę inflację. Tak? Najwięcej, ile widziałem, to chyba było 2%, ale też ograniczone do tam kilkunastu czy 10 000 złotych. Oczywiście nieruchomości zawsze były takim złotym gralem i nie wiem, dlaczego złoto jest tak postrzegane, chociaż dane statystyczne za tam dłuższy okres pokazują, że złoto wcale tak dobrze nie chroni przed inflacją. Natomiast no, nieruchomości te są gdzieś super bardzo wysoko i już wcześniej były napompowywane dużo szybszym tempem niż inflacja, więc trudno jest skoczyć w ten rynek jak nieruchomości teraz, gdy już straciliśmy to powiedzmy 10% na utracie realnej wartości pieniądza. Co więcej, no drożeją nam kredyty. No koniec końców, my możemy teraz rozmawiać, jak to wpłynęło na inwestorów, ale umówmy się, że inwestorzy to jest raczej ta bogatsza część społeczeństwa, licząc w ten sposób, że jeśli ci zostaje na koniec miesiąca i jeszcze możesz część pieniędzy zainwestować, no to raczej masz więcej niż taki statystyczny człowiek, a taki statystyczny człowiek oberwie w tym przyszłym roku no kilkukrotnie, na raz z tytułu inflacji, kolejny raz z tytułu wzrostu stóp procentowych, które są jakby jeden do jednego następstwem tego i nie da się przed tym uciec. Niestety tak działa ten mechanizm, więc jakby w portfelu zostanie mu mniej, bo ta rata będzie wyższa albo kredyt będzie dłużej się spłacał. No a sama inflacja podniesie mu koszty życia, nawet jeśli ograniczy jakieś tam wydatki takie typowo konsumpcyjne. Więc dla mnie jedynym sposobem na to, aby uciec przed inflacją i nie chcę tutaj psuć show, które robią różni ludzie różnymi bardzo klikalnymi filmikami na YouTubie, no to po pierwsze nie jest spisek, spisku Illuminati, że chcemy zrobić wielki reset i jakby pozbyć się wyborców. To po pierwsze tak nie działa, to jest jakby normalny mechanizm rynkowy, który może się wydarzyć i właśnie się wydarza, tak? To jest zapisane w jakby najstarszych książkach do ekonomii jest termin inflacji, więc to po pierwsze, a po drugie nie ma żadnych magicznych instrumentów finansowych, które nas przed tym na dzień dzisiejszy byłyby w stanie uchronić. Jakbym mógł się cofać w czasie, to wiadomo, żebym się obkupił w takie aktywa, które wzrosły dziesiątki tysięcy procent, a nie tylko 10% w skali jednego roku, ale no, taką receptą jest po prostu oszczędzać nadal, mimo wszystko, bo to jest też taki trend, widziałem takie komentarze, że teraz trzeba wydawać, bo to będzie droższe za jakiś czas. No nie, no jeśli tego nie potrzebujesz, no to tak czy inaczej nie kupuj tej rzeczy. Po pierwsze oszczędzać nadal, a po drugie, czyli nie zwiększać swojej konsumpcji tylko dlatego, że pieniądz traci na wartości, a po drugie, niestety to jest zła wiadomość dla większości ludzi, inwestować, bo większość ludzi kompletnie nie potrafi inwestować i to może być dla nich taka totalna terra incognita, ale to jest jedyny sposób na to, aby uchronić wartość pieniądza, to jest inwestowanie, bo na lokatach no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Tutaj ja bym wrzuciłbym kamyczek do tego koszyczka, bo ja powiem ci szczerze, że trochę mam inne podejście. Ja jakby oddzielam inflację aktywów od inflacji konsumenckiej, tak? Trochę z tego punktu widzenia, co tutaj mówiłeś, że jednak żyję z tego, co na bieżąco zarabiam. W ogóle ludzie generalnie tak robią. A oszczędności traktuję jako coś, w co będę inwestował. No i nawet, nie wiem, zakup mieszkania to jest aktywo, tak? Zakup akcji to jest aktywo. Zakup działki to jest aktywo. Może samochód to nie, chociaż w ostatnim czasie no, używane podobno 50% wzrosły, więc może czasami momenty, że i to nawet może być aktywo inwestycyjne, ale powiedzmy złoto, cokolwiek, tak? Jakieś oszczędności generalnie traktuję jako aktywo i bardziej moim zdaniem ważna jest dla tych oszczędności nie inflacja konsumencka, co kupię, bo ja i tak, nie wiem, jedzenie, serki, chleb będę kupował z tego, co na bieżąco zarabiam. A te pieniądze będę wydawał na jakieś aktywa w przyszłości, teraz albo w przyszłości. Ja powiem ci szczerze, że bardzo się boję, żeby właśnie ludzie nie mylili tych dwóch rzeczy, bo nie może inflacja konsumencka wpływać na decyzje inwestycyjne, a na pewno nie powodować, że będziemy reagowali emocjonalnie, że o, inflacja 6, 7, 8%, zróbmy cokolwiek z tymi pieniędzmi, bo za chwilę stracimy. Ja właśnie się obawiam takich momentów, że możemy po prostu trafić w bardzo zły aktywo, w które zainwestujemy i wbrew pozorom stracimy więcej pieniędzy, no bo nawet nieruchomości są w pewnych momentach mogą być złą inwestycją.
Tu jest pełna zgoda. Ja mówiąc, że ludzie muszą się nauczyć inwestować, mam na myśli znowu inwestować na całe życie, nie? Żeby teraz w coś kliknąć.
Tylko z tego powodu, że jest 7% CPI, tak?
Tak. Nie mówiąc o tym, że 7% to już miało miejsce, bo to jest wskaźnik opóźniony, więc potrzebujemy jakieś 10% co najmniej, żeby wyjść gdzieś tam w okolice zera, licząc też koszty. Więc nie, to ja jestem również przeciwny temu, a chociaż takie reklamy już widziałem, jak odrobić, kliknij webinar, jak odrobić do końca roku inflację, która miała miejsce, tak? Więc takie rzeczy też się pojawiają. Mi chodzi bardziej o to, że w pewnym momencie, jeśli masz coraz bardziej rosnące oszczędności, no to dobrze by było, żebyś potrafił je zainwestować, tak patrząc globalnie na rynek. I w Stanach to jest no-brainer, że ludzie inwestują je na giełdzie, pośrednio i bezpośrednio, w sensie takim, że mają programy gdzieś tam jakieś pracownicze, w zakładach pracy i tak dalej, no ale generalnie mówi się, że około 55% Amerykanów w jakiejś formie posiada akcje. W Polsce nie ma takich badań, ale no zakładam, że nie jest to więcej niż 10%, nawet może być to dużo mniej niż 10%.
Możesz być optymistą. Jeżeli wyłączymy OFE, czy tam były OFE, to możesz być bardzo dużym optymistą. Książka poświęcona dywidendom, bo przygotowaliście, popełniliście taki materiał, to jest dokładnie w oparciu o autora zagranicznego, wyspecjalizowanego w dywidendach. To może powiedz trochę o tej książce, ale moje jest pytanie, czy w ogóle dywidendy, inwestowanie w dywidendy to jest w ogóle pomysł na polską giełdę? Czy to w ogóle nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść?
Tak, jakby dlaczego dywidendy? Bo to jest ważne pytanie i nie chcę tu iść w kierunku czy dywidendy, czy payback i tak dalej, czy growth, czy value, ale w dywidendach jest taka jedna rewelacyjna rzecz, że trzymasz akcję, zakładasz, że praktycznie nigdy ich nie sprzedasz, wiadomo, że możesz to zrobić, ale nie ustawiasz sobie jakiegoś target price'u i dostajesz stałe kupony. Czyli to jest trochę tak, dla mnie w idealnym świecie inwestowanie dywidendowe jest jak inwestowanie w nieruchomości, czyli kupujesz sobie nieruchomość, ona gdzieś tam siedzi u ciebie w akcie notarialnym, a co miesiąc dostajesz z tego czynsze i nie musisz się tym przejmować, że jest news, że coś tam tracą w tym miejscu nieruchomości albo że zyskują, no bo po prostu dostajesz ten kupon co miesiąc i w przypadku dywidend to jest genialne. Na pewno każdy, kto słucha tego podcastu, miał sytuację, w której miał akcje, które mocno wzrosły, a one potem spadły i się wkurzał, że nie sprzedał ich na szczycie, albo miał sytuację, że miał akcje, sprzedał i klasycznie, w dzień, w którym sprzedaliśmy, no to one wtedy, rakieta do góry, nigdy w dół, tak, zawsze one rosną, nie wiem jak to się dzieje, ale każdemu się to zdarza. I tu jakby mając te spółki dywidendowe, to nam schodzi kompletnie z głowy. My jedyne, co musimy pilnować, to są te daty, kiedy ta dywidenda ma wpłynąć do nas na konto i tak naprawdę nie musimy tego pilnować, no bo to się wszystko dzieje automatycznie i to nie jest te lata, że żona nam czeki może wyprać przypadkiem, tak, Buffettowi, tak? Więc to genialne jest to, że to ściąga z nas konieczność podjęcia decyzji, kiedy mamy pozbyć się akcji. I dla kogoś zupełnie początkującego to jest w ogóle jakiś abstrakcyjny temat, no ale dla każdego, kto miał na przykład akcję CD Projektu od paru lat, przykładowo, to był temat życia i śmierci, tak? Bo mógł je oddać jednego dnia i mieć kwotę X, a mógł je oddać po 48 godzinach i mieć kwotę X podzielić przez 2. Tak? No i takich przykładów jest wiele na giełdzie i też są przykłady, tak jak mówimy, w drugą stronę, że te akcje z dnia na dzień potrafią wzrosnąć bardzo mocno, więc to jest coś, co mnie mocno ciągnie do dywidend osobiście i w mojej selekcji spółek, że ja nie muszę określić kiedy dana spółka wyczerpie swój potencjał, że to jest moment, kiedy z niej wyjść i musieć jednocześnie szukać innej spółki, która da mi taki sam performance, tak? No bo jak sprzedam spółkę, która wzrosła 30% i potem wpakuję te pieniądze w spółkę, która wzrośnie 5%, a ta sama wzrosła o kolejne 30%, no to mimo, że zarobiłem 30%, to jestem na siebie wściekły. Tak każdy inwestor to ma, a w przypadku spółek dywidendowych jest zupełnie inna metodologia, że szukamy dobrych spółek, które będą nam płacić w cudzysłowie te czynsze comiesięczne i co więcej zawsze trzymamy jakiś cash, żeby wejść w te spółki, kiedy jest przecena typu tam covidowa, czy typu cokolwiek innego się wydarzy, no bo jak dobrze wiemy, mimo że amerykański rynek jest tym największym i tak czasem trochę się w niego wpatrujemy, jaki on jest wspaniały, no to te same problemy, które są u nas, są też tam, czyli przykładowe emocje. Jak duże spółki pokażą kiepskie wyniki, jakieś big techy, to nagle efektem motyla firmy, które nie mają nic wspólnego z Facebookiem czy Applem, potrafią tracić kilkanaście procent, a to są na przykład rejty, tak, które wynajmują gdzieś tam jakieś biurowce i wtedy taki inwestor dokonuje zakupu i nie musi się martwić, kiedy on ma to sprzedać, bo dostanie po prostu dywidendę. Więc to jest coś, co mnie pociąga w tym modelu i on też jest niskoczasowy w ten sposób, że nie wiem, czy to jest po polsku powiedziane, ale w sensie takim, że to nie wymaga od nas tej pełnej atencji, że codziennie musimy wchodzić, patrzeć, co się stało z kursem i czytać opinie analityków, dlaczego akurat on spadł albo wzrósł. Tak? Takim tego typu rzeczy, nie?
Z jednej strony tak, no bo to prawda, bo też my jakby bardzo mocno śledzimy ten temat dywidend w strefie inwestorów i też patrzymy, że no są spółki na polskiej giełdzie, które już od nawet kilkunastu lat bez przerwy wypłacają dywidendy, więc rzeczywiście ta dywidendowość polskiego rynku moim zdaniem rośnie i moim zdaniem tutaj ona będzie dalej rosła, bo patrząc po tym, co w ostatnim roku, dwóch latach stało się w wynikach finansowych polskich spółek giełdowych, to wiele po prostu ma nadmiar gotówki. Oni nie mają co robić z pieniędzmi, bo po prostu tak dobrze im się wiedzie, więc no to kwestia czasu dywidend, czy będą rosły, czy będą kolejne spółki dywidendowe, moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu. Ale tutaj chciałem wrócić do tematu tej waszej książki, no bo wy stworzyliście książkę, która jest takim trochę odgrzaniem takiego znanego autora, który napisał kilka albo może kilkanaście lat temu fajną książkę o dywidendach, głównie przeznaczoną na rynek amerykański i wy dodaliście do tego trochę element polski. Powiedz mi, ile tego elementu polskiego jest w tym wszystkim i co generalnie ta praca nad tą książką wam dała?
Pomysł samej książki wziął się stąd, że wydaliśmy tą książkę o Buffecie i to wszystko wydarzyło się w przeciągu 12 miesięcy, można powiedzieć, od naszego wyjazdu do wydania tej książki. No i ludzie przeczytali tą książkę w jakieś 2 tygodnie, tak, raczej dłużej się nie czyta ciekawych książek. No i mieliśmy ciągle pytania o tym, kiedy coś jeszcze zrobicie, kiedy coś nowego wydacie i tak w sumie nie byliśmy na to gotowi, bo nasz wyjazd, tak jak wspomniałem wcześniej, nie był taki komercyjny, że miał być projektem, na bazie którego powstanie ileś projektów. Więc zaczęliśmy z Tomkiem myśleć, czy nie napisalibyśmy własnych książek dodatkowych, kolejnych, tak? Już niekoniecznie o Buffecie, ale oczywiście też nadal o rynku kapitałowym. No ale stwierdziliśmy, że to są jakby miesiące pracy, w sensie od momentu rozpoczęcia pisania to jest około 12 miesięcy, ja jeszcze w międzyczasie poszedłem pracować na giełdę, więc doszliśmy do wniosku, że to się po prostu czasowo nie uda. No ale w związku z tym, że ileś tam osób gdzieś w internecie nas zna, subskrybuje, followuje, czy jak zwał, to stwierdziliśmy, że warto by było dać im jakiś merytorycznie dobry produkt i zaczęliśmy przeglądać oferty wydawnictw amerykańskich, które mają prawa do książek w Polsce. I przeglądając taki katalog, znaleźliśmy, że właśnie sposób Zbij fortunę na dywidendy jest książką, której pierwotnemu wydawcy wygasły prawa w Polsce. I on jakby skontaktowaliśmy się z nim. Tak? Nie chcieli kompletnie przedłużać, nie widzieli sensu w tym. No po tym, jak dużo tych książek nam się sprzedało, to pewnie ten wydawca byłby zły, gdyby się dowiedział, jak to wyglądało. Przy czym no, to jest masowy wydawca, a my jesteśmy wydawnictwem w cudzysłowie takim bardzo butikowym, tak? Bo dwie książki to jest bardzo mało. Ale dzięki temu byliśmy w stanie tą książkę jeszcze raz konkretnie przeczytać, bo ona jest z 2012 roku i te ostatnie wydanie, które mieliśmy i te każdy rozdział, każda strona w zasadzie ma nasze komentarze na dole. W formie takiej, że sobie czytamy przykładowo rozdział o tym, że autor w 2012 roku mówi, że właśnie Grecja bankrutuje i że wiele z jego znajomych w ogóle pozbywa się akcji, że będzie Armagedon i tak dalej, no ale jego zdaniem tak nie nastąpi, bo to i to. I w tym momencie pojawia się nasz komentarz, że spójrzmy, czy miał rację, tak? I no, miał rację, tak? W paru momentach się pomylił, jeśli chodzi o takie prognozy gospodarcze, ale cała ta metodyka, o której on mówił, która de facto jest bardzo pokrewna z metodyką Buffetta, czyli trzymaj koszty nisko i inwestuj pieniądze w coś, co ci przynosi stałe przychody, a nie po prostu eskaluj swoją konsumpcję, że to ma sens. Przy czym on no, już konkretnie pokazuje dywidendowych arystokratów, pokazuje jakieś konkretne wyliczenia i tak dalej, i tak dalej, ale ciągle jest ta mantra taka, że nie musisz być inwestorem pełnoetatowym, żeby być inwestorem profesjonalnym, w cudzysłowie, bo możesz te spółki przeglądać raz w tygodniu, w niedzielę wieczorem, albo nawet raz na miesiąc i faktycznie to całkiem dobrze działa. No on tam pokazuje konkretny zakres spółek, na które warto zwracać uwagę. To, o czym ty mówisz, oczywiście to jest racja, że coraz więcej spółek wypłaca w Polsce dywidendy, no jednak w Stanach to jest takie... No taki plan minimum, tak? Tam chodzi o to, żebyś podwyższał te dywidendy, że nie to, że nam się mieszkanie fajnie wynajmuje z miesiąca na miesiąc i płacą regularnie, ale że co kwartał masz tam kilka procent więcej, bo to może być 1%, ale w perspektywie 20 lat to robi robotę, naprawdę. Ten magiczny procent składany, o którym czasami się mówi na szkoleniach motywacyjnych, działa, tak?
No tak, to też powoduje wtedy, że te akcje nie tracą na wartości, tak? Wzrosty nominalne dywidendy jednak generalnie w długim terminie przekładają się na wzrost też kursów akcji, no bo tutaj może zaskoczę wielu słuchaczy, ale generalnie w inwestowaniu w spółki polega na tym, żeby one coraz więcej zarabiały i coraz więcej zysków wypłacały swoim akcjonariuszom. Przejdźmy dalej, bo już o tym wspomniałeś, że jakby to jest coś, co niejako wynika jedno z drugiego, tak, że stopy procentowe w Polsce już zaczęły rosnąć. już są najwyższe od 2013 roku i to pewnie jeszcze jest nie koniec, będą dalej rosły. O końcówce roku się bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o politykę pieniężną naszego kraju. No to takich wydarzeń dawno nie widzieliśmy, jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. Ale chciałbym tutaj od razu przejść do twojej przeszłości, no bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale też masz duże doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. No, pracowałeś w jednym z największych polskich banków w dziale Wealth Management, tak to chyba ładnie, na stanowisku menedżerskim. I zastanawiam się dzisiaj, jakbyś wrócił do tych czasów, to jak myślisz, co w ogóle ci menedżerowie, ci doradcy tych najbogatszych Polaków dzisiaj albo w przyszłym roku będą doradzali swoim klientom?
Bardzo ciężki temat generalnie. Nie zazdroszczę kolegom z private bankingu, z wealth managementu.
Bo, ale ich pozdrawiasz.
Ale ich pozdrawiam zdecydowanie, tak? Jakby. No nie zazdroszczę im dlatego, że to jest dużo trudniejsze zadanie niż wiele lat temu, bo prawda jest taka, że zdecydowana większość klientów tego typu podmiotów to są osoby, które nie mają wykształcenia finansowego i ekonomicznego. Tak to najczęściej są po prostu przedsiębiorcy. No, przynajmniej mówiąc z mojej perspektywy osoby, która tam ładnych kilka lat pracowała w tym segmencie. Więc te podstawowe mechanizmy giełdowe, rynkowe, ekonomiczne niekoniecznie są im bardzo znane. Tak? Więc zarobili pieniądze na swoim biznesie, chwała im za to. Ale no, rynek się zmienił diametralnie w przeciągu tam 12 miesięcy i spora część takich osób często przychodzi do takiego private'u, głównie po to, żeby zabezpieczyć te pieniądze przed inflacją i generalnie przed utratą wartości. Więc nagle, jak wszyscy graliśmy na easy parę lat temu, to teraz gramy na hardzie, tak? No bo no to zabezpieczenie 10% inflacji, załóżmy tak dla prostego rachunku, no tego już nie zrobisz obligacjami, tak? No to już jest jakby niewykonalne, gdzie jeszcze parę lat temu wystarczyło wziąć jakieś papiery skarbowe, korporacyjne i bez problemu się unikało tych kilku pojedynczych procent, więc na pewno koledzy mają dużo trudniej. Trudniejsze jest też to w tej branży teraz, że no te aktywa rozlewają się po całym rynku. Ja jakby w ostatnich latach mojej pracy już słyszałem od klientów zapytania o jakby pozagiełdowe aktywa finansowe, tak? I znam też historię brokerów, którzy mówili, że w sytuacji, kiedy była hossa na kryptowalutach, to im uciekały pieniądze z CFD i z tego typu produktów. Także to jednak jest tak, że konkretne osoby o konkretnym profilu ryzyka szukają odpowiednich instrumentów i w przypadku, w którym taki instrument niekoniecznie jest instrumentem giełdowym, no to to ich nie powstrzymuje, żeby w niego inwestować, więc jakby no tak wygląda rynek. Jeśli chodzi o polski private banking, to mi się wydaje, że najlepsze czasy mimo wszystko on ma przed sobą, bo ten private, który jakby teraz jest, no też ma dużo tych takich zaszłości z detalu tak naprawdę. Wynika to z tego, że ta grupa Polaków, którzy są naprawdę bogaci, w sensie tych high net worth individuals, no jest wąska, na pewno jest szersza niż to miało miejsce parę lat temu, czy kilkanaście lat temu, ale nadal no, nie jest to taki duży segment w Polsce i często oni w poszukiwaniu usług, które faktycznie spełniałyby ich oczekiwania, no muszą zmienić rezydencję podatkową. Taka jest prawda. Tak.
A myślisz, że to, co się dzieje w gospodarce i właśnie no te wyzwania, z jaką się będzie musiała zmierzyć branża wealth managementowa, no to wpłynie na to, że nie wiem, pójdzie bardziej w kierunku tych ryzykownych aktywów, no bo bez tego trudno będzie pokonać inflację, a tego, z tego co mówisz, zawsze oczekują klienci. Czy to jest jakby to, co się dzieje, to jest pozytywna informacja dla rynku kapitałowego, czy też nie?
Czy ogólnie polski private banking ma najlepsze lata przed sobą, dlatego że rozwija się ich oferta produktowa, tak, i staje się bardziej holistyczna. Już to nie jest tak, że wchodzimy do banku, żeby dostać lokatę albo jednostki uczestnictwa w jakimś funduszu, ale faktycznie możemy tam też kupić ubezpieczenie, czasem też jakieś doradca podatkowe i tak dalej. I z biegiem lat wydaje mi się, że to będzie takie bardziej holistyczna obsługa i bardziej będą to nasi tacy doradcy od wielu finansowych aspektów, a nie tylko od jakiejś wąskiej działki. O tyle jednak to jest ciekawe, że w Polsce mamy salony Ferrari czy też Porsche. Jakby polski zamożny człowiek może kupić marki luksusowe w Polsce i wydać w Polsce pieniądze bez konieczności jechania gdzieś za granicę na zakupy. Natomiast no, w wielu przypadkach ci najzamożniejsi muszą się udać za granicę po produkty finansowe, dlatego że choćby rezydencja podatkowa i prawo, które jest w Polsce, nie pozwala na pewne rozwiązania, którymi konkuruje z nami jakiś inny kraj. Ale też z drugiej strony coś, co bardzo mi się podoba, to to, że maleją przewagi osób bogatych na scenie inwestycyjnej versus przeciętnych inwestorów takich jak choćby ja, tak? No jeszcze powiedzmy te 10-20 lat temu ten dostęp do informacji był inny, a teraz ja mogę kupować dokładnie te same akcje, które kupuje multimilioner i robić to z tych samych powodów, albo nawet z lepszych, tak? Mam te same narzędzia, mniej więcej te same prowizje, bo one nie są aż tak gigantycznie różne i wręcz ja mogę dokonywać lepszych wyborów, dlatego że jakby nade mną nie ciąży wizja utraty dużego majątku, tylko jakby znacznie mniejszych pieniędzy. To jest to, co wcześniej mówiliśmy, że inaczej się jeździ, kiedy dopiero co rusza spod świateł i te Ferrari wtedy faktycznie ze mną wygrywa, ale na autostradzie, no, rzadko się widuje Ferrari na autostradzie. Ja widzę Skody, Passaty i...
Tam się szybko chyba benzyna kończy i trzeba zjechać na tankowanie, nie?
To prawda, to prawda.
Dobijamy już do tych ostatnich dwóch punktów. Ja sobie jeszcze wyznaczyliśmy dwa punkty, o których chciałbym jednak mimo wszystko chociaż trochę wspomnieć, no bo mam wrażenie, że ten rok dał dużą innowację, jeśli chodzi w ogóle o instrumenty, o aktywa wręcz. Oczywiście ta innowacja jest związana z kryptowalutami, ale mam na myśli NFT. Mhm. Bo w 2021 roku chyba po raz pierwszy NFT, jak to się mówi potocznie, zażarło. Rzeczywiście zaczęło działać, no bo umówmy się, że NFT powstało dużo wcześniej, ale to generalnie były same porażki. W tym roku to rzeczywiście się sprawdziło, okazało się, że niesie ze sobą wartość. I czy myślisz, że to jest next big thing, coś dużego?
No myślę, że tak. Myślę, że tak, głównie jako część większego tematu, jakim jest Web3. I to jest taki temat, na który ja najwięcej czytam w czasie wolnym i który jak najbardziej staram się zgłębić, bo wydaje mi się, że jest to taka kolejna rewolucja, która faktycznie wydarza się raz, że na naszych oczach, a dwa, że no absolutnie każdy może na niej skorzystać. Nie mam tutaj na myśli kupowania śmiesznych obrazków w internecie i sprzedawania ich absurdalnie drożej, tylko generalnie chodzi mi o rewolucję technologiczną. Taką poprzednią był na pewno Web2, czyli to, jakim internet jest teraz. Najlepszym jakby przykładem tego, jak się zarabiało na Web2, była po prostu bańka w 2001 roku. To był moment, w którym ona już pękała w zasadzie. I co jest bardzo ważne, no ja w 2001 roku nie miałem komputera. Nie wiem jak ty. Miałem też smartfona i jeśli w tamtych latach byłbym w wieku takim, jakim jestem teraz i nawet miał wszystkie zasoby, jakie mam teraz, a nie miałbym tego dostępu do technologii, jak większość ludzi nie miało w tamtych latach, albo była ona super droga, no to ja nie mogłem jakby fizycznie na tym skorzystać. Natomiast dzisiaj, jeśli mamy Web3, no to każdy, kto ma smartfona z dostępem do internetu albo komputer, bez względu na jego wymagania jakby sprzętowe i możliwości, w zasadzie może spróbować wziąć w tym udział. I dlatego to fascynuje, jest wiele powodów, dla których to fascynuje wiele osób, ale to jest jeden z takich powodów, którym mi się to bardzo podoba, że absolutnie każdy może w tym wziąć udział.
No dobrze, ale nie obawiasz się, że ta analogia do tej bańki internetowej, jaka miała miejsce w 2000 roku, która pękła w 2000 roku, no jest moim zdaniem bardzo duża.
Jest.
Że myślę, że po drodze będzie bardzo mocne przeczyszczenie, bo to, co się dzieje w świecie krypto, to, co dzieje się w świecie tych wszystkich tokenów, NFT, to jest wariactwo, tak? To jest trochę taki GameStop z początku roku, że wiemy, że to po prostu naturalne prawa ciążenia finansowego muszą zadziałać i one pewnie zadziałają, ale pewnie w długim terminie się wydarzy to, co mówisz, czyli to może bardzo przemodelować świat i rynek i chyba duże firmy już o tym wiedzą, bo patrząc po tym, co się dzieje, jakichś przejęciach, inwestycjach, jakie one czynią, to chyba te największe marki na świecie wiedzą, że to jest przyszłość.
Wiedzą. Na pewno wie Facebook, bo próbuje budować narrację, że to on jest Web3, on jest absolutnym przeciwieństwem Web3. Facebook jest takim zwycięzcą tego Web2, w którym my wszyscy żyjemy, czyli wszystko, co my robimy w internecie, jakby zachęcam wszystkich słuchaczy do zwrócenia na to uwagi, że wszystko, co robimy w internecie, robimy za darmo. To jest taki era cyfrowego feudalizmu. My wszyscy pracujemy za darmo
Facebooka
w internecie.
Na Facebooka i na Google.
Dokładnie, więc jakby wszystkie nasze kliki, wszystkie decyzje konsumenckie, wszystkie zdjęcia, treści, które są wrzucane do sieci, ich właścicielami jest kilku dużych podmiotów. W zasadzie jedyną rzecz, jaką możemy kupić w internecie na własność, to jest domena, przy czym zwróćmy uwagę, że musimy co roku ją odnawiać. Tak? Nie można lifetime kupić, przynajmniej ja się nie spotkałem z taką opcją. Na pewno byłaby droga, tak, żeby kupić lifetime domenę. Więc nie jesteśmy właścicielami niczego w sieci i nagle wchodzi Web3, który jest widziany z boku głównie przez sceptyków jako, no te kryptowaluty i tam coś rośnie, nie wiadomo o co chodzi. Nie, no w Web3 przede wszystkim chodzi o własność, więc cała ta narracja Facebooka, że oni tworzą sobie meta i tak dalej, to jest Web2. To nie ma nic wspólnego z Web3, bo w Web3 ja chcę mieć własność, ja chcę wejść do tego świata i móc powiedzieć, że ta i ta rzecz jest moja, a wszystkie zdjęcia, które ja wrzuciłem przez 10 lat na Facebooka, są własnością Facebooka i może z nimi zrobić co chcę. Więc jakby kompletnie jest taki teraz duża walka informacyjna, można powiedzieć, że budowana jest narracja taka, że to chodzi o to, żeby mieć po prostu kole niby na Zoomie, ale niby w jakimś metaversie, żeby móc tam kupić od Nike buty w sklepie i jednocześnie mieć to kolorowe.
Nie jest takie to jest dużo bardziej dokładnie skomplikowane. Ja właśnie też się spotykam, że wiele ludzi bagatelizuje to, a to takie jest nic, a ja uważam, że to jest coś fenomenalnego, bo to naprawdę jest innowacja. To jest dużo większa innowacja niż kryptowaluty, chociaż to trochę wynika z kryptowalut, no bo zawsze tłumaczę, no wyobraźcie sobie, że nie wiem, powstają memy w internecie. I wyobraźcie sobie, że można oznaczyć, że ten mem akurat, z którego wszyscy korzystają, jest twój, ty go stworzyłeś. Mhm. To jest coś, co do tej pory nigdy nie było możliwe, no, żeby oznaczyć, że to w internecie jest twoją własnością. Ja uważam, że to jest naprawdę coś bardzo dużego, no tylko, że obawiam się, że no, też akurat jeżeli wrócimy do polskiej giełdy i polskich spółek, wydaje mi się, że polski rynek i takie rynki jak nasze, no to będą miały bardzo ciężko na tym skorzystać, bo ilość pieniędzy, ilość świadomości, ilość inwestycji, ilość determinacji, żeby na tym skorzystać, jest bardzo duża i ta bariera, wydaje mi się, mentalna jest bardzo duża przed wieloma firmami, które muszą pokonać.
Czy trzeba mieć z tyłu głowy, że mówimy o najnowszej i najbardziej skomplikowanej technologii, jaka jest teraz w jakimś tam obszarze na świecie. Że to
takim wcale finansowo
nie jest,
powiedzmy, nie wiem, technologicznym. Tak.
Także to nie jest coś, co człowiek z ulicy powinien siąść i po kwadransie zrozumieć. To wcale nie jest takie proste, nie powinniśmy tego od ludzi oczekiwać. Dużo jest w tym zamieszania i dużo jest jakby takich błędnych założeń. Choćby to, co wspomniałem z Facebookiem, trzeba zapamiętać to, że chodzi tu o własność, także wreszcie może mieć własność i to, że ktoś prawym przyciskiem myszy, bo oczywiście czytam jak najwięcej komentarzy negatywnych, tych, o ile mają sens, to, że ktoś prawym przyciskiem myszy zapisze twoją grafikę, to tak by zapisał sobie grafikę z logiem Nike, tak? To jest takim samym właścicielem, czyli żadnym, tak? Bo to też słyszałem, że wystarczy right click mouse i mam to, no nie masz tego, to nie o to chodzi. Z drugiej znowu strony, to też nie chodzi o to, aby tworzyć kolejne obrazki, które będą miały na celu osiągnięcie kosmicznych wycen. Tak? To chodzi o to, aby wykorzystywać tą technologię do nowych rzeczy. I to, co jest rewelacyjne w niej, to jest to, że to, co wspomniałem na początku, że każdy ma do niej dostęp. Czyli wyobraźmy sobie Polskę w latach 90., gdzie no, komputery to miał, jak ktoś miał komputer, to był naprawdę najbogatszym dzieciakiem w szkole. Tak? To były te lata, że jak ktoś miał Game Boya, to był też królem podwórka i każdy chciał się z nim kolegować. I wyobraźmy sobie, że komputery w tamtych latach, no mało kto mógł z nich korzystać i niekoniecznie
tak, to nie było powszechne.
Potrafi. Tak? To trochę tak, jakby w całym kraju było 5 piłek do piłki nożnej i byśmy liczyli na to, że będziemy mieli silną drużynę piłkarską. Nie, a jeśli rozdamy wszystkim w całej Polsce piłkę, no to jest znacznie większa szansa, że ktoś z tą piłką nauczy się jakoś świetnie grać. I tu mamy przykład komputerów, że znowu, gdyby wszyscy mieli dostęp do komputerów ileś tam lat temu, no to zupełnie by to inaczej wyglądało i teraz wszyscy mają dostęp do tej technologii, tak? Jakby w przeciągu kilkunastu sekund można sobie założyć portfel gdzieś w internecie i być w stanie przynajmniej obracać kryptoasetami. W tym czasie nawet nie zdążymy się ubrać, żeby wyjść do banku, a nim w banku przejdziemy przez procedury, to wiadomo ile to trwa. Więc jakby ten dostęp jest natychmiastowy. Sprzęt nie gra roli, chodzi o to, byleby mieć dostęp do komputera, smartfona albo do internetu, więc moim zdaniem to jest taka ukryta, niewidoczna przez wiele osób siła tej technologii, że nagle cały świat zacznie na niej pracować, bo znacznie łatwiej będzie zacząć na niej pracować. Dlatego mamy takie sytuacje, że Nike kupuje firmę, która ma raptem 2 lata, która robi jakieś rzeczy w internecie. No, jak ja czytałem historię takich moich guru, no to oni najpierw pierwsze 5 lat przymierali głodem w garażu, tak? Dopiero potem coś się zaczynało dziać, czy to mówimy o Jobsie, czy o Bezosie, czy o kimkolwiek. Nie było takich akcji, że ktoś w 2 lata z anonimowego człowieka nagle wchodzi Nike i go kupuje, tak? I to jakby trochę pokazuje tą skalę. Wiadomo, że Nike nie kupi 1000 takich biznesów, że to był trochę taki one-off, ale to pokazuje, że jakby od zera do bohatera staje się w przeciągu 24 miesięcy. Tak? Mhm. I No i poprzednim razem, kiedy mieliśmy dostęp do takiej technologii, to było, tak jak mówimy, 20 lat temu. I co więcej, wszystkie możliwe tytuły naukowe, zawodowe i doświadczenie, które masz, jest jakby bezużyteczne. W sensie takim, że to może być plus i minus, tak? Że jeśli chcesz pójść na studia i po 5 latach próbować robić coś w tej branży, tak, to zazwyczaj wygląda w normalnym świecie, no to, to po pierwsze...
Jesteś będziesz, dziadkiem. To no, wszystko nieaktualne.
Wszystko jest nieaktualne. Przede wszystkim to jest ten problem z, w ogóle z uczeniem się rzeczy dotyczących kryptoasetów, że często to są teksty, które są kompletnie przeterminowane, tak? Jeśli się gdzieś czyta, więc zachęcam, żeby zwracać uwagę na to, skąd pochodzi dany tekst, bo ta branża mocno się rozwija, ale rozwija się mocno raz, że dlatego, że faktycznie jest bańka i kapitał spekulacyjny jest ogromny, ale dwa, że wszyscy nad tym pracują. Naprawdę masa osób nad tym pracuje i każdy może to rozwijać z takim samym jakby dostępem do wszystkiego jak ktokolwiek inny. Nie ma tego podziału, że to są biedne dzieciaki z małej wioski w małym kraju, tylko no, każdy ma taki sam dostęp, o ile mówię po angielsku, ma dostęp do sieci.
A jakie jest nastawienie na giełdzie do tego? Bo często jest pokazywane to, że świat kryptowalut, kryptoasetów to jest w ogóle w kontrze przeciwnikiem tradycyjnego rynku finansowego, że giełdy to się zaraz powinny trząść i się bać, że tutaj zostaną wyeliminowane. A wydaje mi się, tutaj zaraz pozwolę ci powiedzieć, na ten temat, ale wydaje mi się, że tak do końca nie jest, bo ja sobie sprawdzam Coinbase'a, jak debiutował na giełdzie w Stanach. Zresztą tam śledzę tą spółkę i jeżeli popatrzymy sobie z punktu widzenia generowanych przez nią wyników finansowych, to jest bardzo rozsądnie wyceniana spółka. Tam nie ma jakichś kosmicznych wycen, chociaż działa w kosmicznie atrakcyjnej i ciekawej branży. Czy rzeczywiście to jest trochę tak, że giełda tradycyjna, a giełdy te asetowe, kryptowalutowe, to jest w ogóle woda a ogień, czy to jednak są zupełnie czy to jest konkurencja, czy to są zupełnie inne światy?
Nie, to jest w mojej prywatnej ocenie, to jest jakby kolejny etap, który musi przyjść. W sensie takim, że ja pamiętam jeszcze te lata 2013-14 i kilka kolejnych, kiedy narracja instytucji finansowych w stosunku do kryptowalut, no bo one były tym pierwszym taką emancypacją technologii wykorzystania blockchaina, była skrajnie negatywna. Skrajnie. No wszyscy pamiętamy jakby wypowiedzi tam szefa JP Morgana i tam różnych banków i tak dalej. I ja wtedy parę razy wrzuciłem taką tezę, że trochę taką uszczypliwą, że banki tak długo będą krytykować Bitcoina, póki nie nauczą się na nim zarabiać. I wtedy, jak się nauczą na nim zarabiać, to zobaczymy piękne reklamy, że to jest przyszłość i drogi kliencie, no jeszcze nie masz kryptowalut? Nie wierzę, kupię u nas, tak? To jest tylko kwestia czasu. I faktycznie tak teraz trochę się dzieje, bo jeśli zobaczysz, ile jest ETF-ów na krypto, a ile powstaje, to ja już straciłem rachubę. I to tracę rachubę, że dziś patrzę i po dwóch tygodniach ta liczba już się zmienia, tak? I ilość aktywów, które napływa...
Przy czym chyba pierwszy ETF z pół roku temu powstał.
Tak, nie? Tak, to bardzo długo to trwało. Bardzo, no dlatego, że to
teraz
jest...
Teraz tak rośnie, przybywa ta liczba ETF-ów.
No to się wiąże z tym, że trzeba uregulować coś, na co nie ma regulacji. I tak samo jak nie używano regulacji dotyczącej telewizji przy powstawaniu YouTube'a, to jakby nie działają te regulacje, one nigdy nie hamowały rozwoju YouTube'a i w ogóle tej w cudzysłowie telewizji internetowej, no to tak te regulacje dotyczące klasycznego pieniądza, no nie mają zastosowania. Strasznie trudno jest je dopasować do kryptowalut, bo to wszystko zupełnie inaczej działa. Jedyne, co się udało do tej pory w miarę dopasować, no to faktycznie AML, czyli te wszystkie procedury mające na celu weryfikację ciebie jako klienta i faktycznie na większości tych głównych giełd na świecie trzeba już wysyłać skany dowodów i tak dalej, no ale ja pamiętam czasy, kiedy to się, kiedy jakby otwarcie giełdy kryptowalutowej od momentu jej otwarcia do zakupienia pierwszych monet, no to było długość napisania jednego SMS-a, tyle to mniej więcej zajmowało, to były jakieś pojedyncze minuty, tak, nikogo o nic nie pytał, więc no ta giełda kryptowalutowa powoli staje się już takim starym biznesem, tak, że to się fajnie mówi, że Coinbase i tak dalej, ale to jest coś, co się robi od tam powiedzmy 8 lat na świecie, tylko wreszcie ktoś znalazł na to regulację, nie? I to weszło na giełdę, więc wydaje mi się, że ta przyszłość, która będzie, wracając do twojego pierwotnego pytania, przyszłość, którą będzie Web3, teraz mocno opiera się o NFT, przy czym ja sam dałem się mocno zmylić, jeśli chodzi o NFT, muszę się tu przyznać u ciebie w podcaście, że ja na początku przez długi czas zakładałem, że NFT będą służyły do tego, że weźmiemy znane nam dzieła sztuki albo pojedyncze aktywa i je stokenizujemy, że jakby wspaniale było stokenizować Monalizę, ja bym sobie wtedy kupił 1000 Monalizy, bo na całą mnie nie stać. Tak. Tylko problem w tym, że właściciele Monalizy nie chcą jej sprzedać. Tak?
I, no wiadomo. No.
I nagle się okazało, że mamy technologię, a nie mamy do czego je użyć. To jest trochę tak, że kupujesz sobie sportowy samochód, nie masz gdzie nim pojeździć, no to idziesz gdzieś pojeździć wokół domu, tak? I każdy mówi, że bez sensu, kupujesz sobie sportowy samochód, żeby się kręcić wokół domu, ale trochę to tak teraz działa, że nie mieliśmy w ogóle sposobów, jak wykorzystać tą technologię, więc ludzie zaczęli tworzyć śmieszne obrazki dosłownie tam w kilkadziesiąt minut, byleby mieć tam, tak jak dzieci grają w karty, to te karty same rysują, te karty wcale nie są zbyt piękne, chodzi o to, żeby mieć czym grać. Więc to było tworzone i nagle się okazało, że to tak dużo osób, jest taki duży inflow kapitału, że no to beznadziejne obrazki, bo one w wartości tej takiej wizualnej, mówię tutaj o kryptopunkach, nie mają praktycznie żadnej, no ale stały się mega wycenialne, dlatego że są tym zastosowaniem technologii. Mhm. I NFT, ja już jakby doszedłem, wróciłem do tego, tak, że jakby w NFT nie chodzi o to, aby stokenizować coś, co już teraz mamy, ale żeby za pomocą tokenu stworzyć jakieś prawa, jakieś społeczności, zbudować coś, co niekoniecznie jest stricte związane z tym konkretnym aktywem, tak? Świetnym pomysłem na tokenizację w formie NFT jest ziemia, tylko to jest nie do przejścia proceduralnie, bo jakby wprowadzenie do księgi wieczystej elementu tokenizacji to wywraca prawo do góry nogami, a w tym czasie można zrobić 100 innych projektów gdzieś tam po prostu w internecie, więc mi też zajęło to chwilę, żeby zrozumieć, że to idzie w tym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że takim kolejnym krokiem, pierwszym były kryptowaluty, potem NFT, kolejnym krokiem jest powrót do gamingu. Że jakby gaming będzie tą kolejną branżą, w której, która rewelacyjnie zepnie dotychczasowe osiągnięcia Web3, tak, z inną branżą, bo...
To jest ogromny lewar, może być.
Ogromny lewar. I mi się wydaje, że 2022 rok to będzie, jak w tym roku było NFT, takim big thing, tak w przyszłym roku będzie to i wszystkie te duże studia, jeśli jeszcze na tym nie pracują, to zaczną, tak?
Play to earn, nowy play model, to... ale to już sobie zostawiamy, niech sobie każdy poczyta o tym, co to jest za model rozgrywki play to earn. Kończąc już ten temat, chciałem koniecznie o jedną rzecz ciebie zapytać, bo ty się interesujesz tematem tym krypto, wiem, że od samego początku to uważnie śledziłeś, też interesujesz się Warrenem Buffettem i powiedz mi, jak to, bo jakoś mi to do siebie nie pasuje, to jest w ogóle trochę zaprzeczenie jedno drugiego i powiedz mi, czy tu są jakieś elementy wspólne, czy to w ogóle nie ma żadnego związku ze sobą.
Bardzo trudno jest je znaleźć. Jakby mówiąc zupełnie szczerze, jakby naciąganie teorii Buffetta do tego, że w którymś momencie on niby wspiera krypto, albo że nic nie mówi o nim złego przez pół roku, to znaczy, że je wspiera. To jest naprawdę naciągane. Tak? Jakby, no, Buffett nie jest...
Mikroanaliza to jest, tak? Doszukiwanie się znaczenia w rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia.
No dokładnie, tak? Że no, zdecydowanie Buffett jest przeciwko i ja kupuję jego argumenty, które są przeciwko, bo to jakby oprócz tego, że mamy rewolucję technologiczną i wiele biznesów na tych, realnych biznesów na tym zyska, no to masa ludzi straci pieniądze. Jakby traci i traci je dlatego, że zrobią głupie rzeczy, traci je dlatego, że poziom oszustw, który jest w tej branży, jest gigantyczny.
To jest
niesamowite. I to jak ja słyszę, że ktoś tam dostaje jakiegoś SMS-a łamaną polszczyzną napisanego, że paczka na niego czeka i klika i to jest jakby nic w porównaniu do tego, jak wyrafinowane są przestępstwa w tym świecie. NFT, kryptowalut i tak dalej, gdzie są podkładane strony, które wyglądają identycznie tak samo, są jakieś akcje symultanicznego hakowania, iluś tam kont w social, tam jest majstersztyk. Nie? Jakby, że, broń Boże, jakby nie mówię, że to jest coś dobrego, ale naprawdę jestem pełen podziwu jakby wyrafinowania przestępców, bo naprawdę to jest na wysokim poziomie. Tak? Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to ma sens. Tak? No bo teraz, jeśli chcesz się włamać do jakiejś firmy, mieliśmy włamania do spółek giełdowych w Polsce, które mają wartość intelektualną, no to zazwyczaj to tak wygląda, że się włamujesz i patrzysz, czy wszyscy się zorientowali, że się włamałeś. Jak się nie zorientowali, to próbujesz siedzieć cicho, ale jednocześnie podglądać, zobaczyć, co tam się może pojawić.
Coś ukraść. Tak.
A tu jest jakby krótka piłka. Jeśli się włamiesz gdzieś, gdzie są tokeny albo gdzie...
To jest wszystko twoje.
To jest wszystko twoje. Jesteś lisem w kurniku. Jakby wpadasz i zagryzasz wszystko.
Nic ci nie zrobią praktycznie. Bardzo trudno jest.
I nic ci nie zrobią. Więc tam są naprawdę ogromne pieniądze do wyjęcia i to też jest bardzo ciekawe w tej branży, że o ile wiele osób mówi, że no to nie ma zastosowania biznesowego i tak dalej, bo wiele projektów nie ma, to tam jednak jest, no tam te eksperymenty, które się dzieją na bieżąco, czyli tej walki między oszustami a tymi, którzy próbują stworzyć jakąś wartość, no tam jest niesamowity postęp, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tak? Czyli jakby wyobrażam sobie to tak, że to jest trochę jak na Formule 1, tak? Że te rozwiązania, które są budowane w Formule 1 czasami przechodzą dla samochodów cywilnych.
No tak, temu tak, mamy, tam jest największa innowacja. Tak.
Dzięki temu, ale kończąc odpowiedź na twoje pytanie, no Buffett jest zdecydowanie przeciwko krypto i jakby jedno drugiego nie wyklucza, tak? Bo ja zakładam, że inwestor taki świadomy, który jest na bieżąco w miarę z rynkami, może bez problemu wygospodarować, nie wiem, 5% swojego portfela, 10, raczej nie więcej, jako klasę aktywów tylko dla krypto, która jest super spekulacyjna, super mocno się waha, bo tam wahania rzędu 30% to nie ma sensu odświeżać ekranu, no bo tam whatever, 30% w świecie krypto to jest nic, więc tak, ale nie na zasadzie, że dobra, sprzedaję wszystkie akcje, bo teraz nową klasą aktywów jest krypto. No nie, nie, nie. No możemy spróbować za 5-10%, tak jak w przeszłości wszyscy próbowaliśmy różnych instrumentów, typu jakieś kontrakty lewerowane i tak dalej, więc zakładam, że racjonalny inwestor może do tego podejść w ten sposób, zwłaszcza, że moim zdaniem lepiej jest spróbować i zobaczyć, że to nie jest takie proste, jak się wydaje, bo ten cherry picking, który jest w informacjach medialnych, jest ogromny. Także się mówi o 2-3 jakichś aukcjach tokenów spośród miliona.
Tak, tak, no przerysowywanie. Tak? Tak,
nawet jakby... jeśli mówimy o kryptopankach, to ich jest 10 tysięcy i te, które są warte miliony, to są pojedyncze sztuki spośród setek tysięcy innych projektów, które mają tak. Dziesiątki tysięcy tokenów. Tak więc miejmy to z tyłu głowy, że to nie jest takie proste i jak ktoś nie wierzy, to niech spróbuje, ale 5% max 10, tak, potwora.
Ostatnie wydarzenie, o którym chcieliśmy dzisiaj jeszcze powiedzieć, no to jest Tesla. To jest Elon Musk, tak? To jest trochę to, o czym mówiłeś, jeśli chodzi o kryptowaluty, że na początku wszyscy Tesla ignorowali, później się z niej śmiali, później był ostrzał z moździerzy i to konkretnych, później już były naloty dywanowe i zrzucenie bomby atomowej. Nie udało się zatopić firmy. No i dzisiaj Elon Musk chyba w 2021 roku już całkowicie zdominował i powiedział, że to, co wszystko on robił przez te wszystkie lata, no niestety on miał rację, wszyscy się mylili i tak jak sobie popatrzymy, zawsze mówię, w telewizji na reklamy samochodów, to zwróćmy uwagę, że w 2021 roku praktycznie wszystkie reklamy samochodów w telewizji to są aut elektrycznych. No i właśnie Tesla. Co zmieniła w świecie i wydaje mi się, że też cały czas już mówienie o tym, że Tesla jest bańką inwestycyjną i że to zaraz pęknie, cały czas minie, ale chyba to jest duże wydarzenie, jeśli chodzi o ten 2021 rok.
Zdecydowanie. No, fajnie powiedział Charlie Munger, czyli partner Warrena Buffetta, że on nigdy nie chciałby mieć akcji Tesli, nigdy by jej nie kupił, ale też nigdy by się nie odważył ich shortować. I to jest świetny cytat, który pokazuje, że jakby inwestowanie nie jest zero-jedynkowe. To nie jest tak, że albo kupujesz, albo sprzedajesz, ale że czasami są takie aktywa, które ty nawet jako inwestor, mówię tu o Charlie'm, z gigantycznym zapleczem finansowym i wiedzy, bo niewiele, no w zasadzie praktycznie te same lata inwestuje co bardziej, ciut krócej, ale jest starszy za to. No on sam mówi, że on na tego byka to by nie wskoczył, nie? Mimo, że jest mistrzem rodeo i to takim utytułowanym wieloletnim, że to też trzeba patrzeć na to, że tu zadziałały zupełnie inne siły. I w przypadku Tesli zadziałały dwie bardzo duże siły, których może nie widać gołym okiem, ale pierwsza jest taka, że to nie jest spółka motoryzacyjna, tylko technologiczna.
Dokładnie. W ogóle to, moim zdaniem, to świat w ogóle źle analizuje Teslę.
To prawda. I porównywanie ich jakby do Mercedesów, traktorów albo wózków widłowych, no to nie ma sensu. Tak? To nie ma sensu, bo tu chodzi o technologię. A druga sprawa, nie wiem na ile Musk to przewidział, ale ta rewolucja, która ma teraz miejsce, jeśli chodzi o kontrakty na zieloną energię, tak, jest czymś, co jest po prostu takim huraganem, bo nawet nie wiatrem w żagle, ale takim huraganem dmuchającym im w plecy. I dlatego to, co mówisz, te wszystkie samochody elektryczne, które powstają, to często one powstają dlatego, że muszą, no bo firma, jeśli nie będzie offsetować się w sposób taki, że ma produkty, które jej jakby zoffsetują tą emisję węgla, produkty...
Zielona energia, znaczy zeroemisyjność.
Zeroemisyjność, tak. Że jakby wszystkie firmy do tego dążą, więc mogą albo kupić te kontrakty i wydać na to dużo pieniędzy, albo spróbować tworzyć swoje własne produkty, które są no jakby na minusie, tak, czyli w sensie takim, że generują negatywny ten karbon, więc dzięki temu te produkty, które im generują pozytywne, to trochę mniej za to muszą zapłacić. Więc to jest bardzo ciekawe. Niemniej, no nadal część z fundamentów przemawia bardzo mocno przeciwko Tesli. Tak? Ja miałem okazję przejeździć się autem elektrycznym. Jeździ się nim fantastycznie, takim dosyć mocno sportowym, ale znowu, to jest jazda spod świateł. Tak? Ja tym autem nie dojechałbym z rodziną nad morze i musiałbym gdzieś po drodze zaparkować, fair play, bo i tak jadę z rodziną, to gdzieś się zatrzymuję, ale teraz jak się zatrzymujesz pod ładowarką, no to tych aut tam są pojedyncze sztuki. Pytanie, co będzie, jak pod ładowarką będzie 50 samochodów, a ładowarki, nawet jeśli będzie 50 ładowarek, to jest mało prawdopodobne, bo na dystrybutorów na stacjach benzynowych nie ma dziesiątek, tylko są tam naście, powiedzmy, no to i tak ten samochód się nie ładuje w 2 minuty, tak? On się ładuje w kilkadziesiąt minut, zależy od napięcia, jakie jest, więc tak naprawdę gdybyśmy wszyscy teraz przeszli na samochody elektryczne, to byśmy sami siebie sparaliżowali. Więc ten i parę jeszcze innych argumentów, jak choćby kwestie baterii, jej nietrwałości, tego, że drobna stłuczka w samochodzie sprawia, że nagle musisz wymienić całą baterię, a cała bateria to szkoda całkowita, jakby te auta nie do końca są ekologiczne, jeśli chodzi o utylizację i tak dalej. Więc jest jeszcze dużo takich bardzo fundamentalnych powodów przemawiających przeciwko upowszechnieniu tej technologii tym samochodom. Niemniej huragan wieje w plecy Tesli i wszystkie inne firmy też wprowadzają samochody elektryczne, bo po prostu inaczej im się to nie opłaca. Więc no Elon Musk jest ogólnie ciekawą postacią. On jest, proponuje zestawić go trochę do Buffetta, bo i ten ma absurdalnie duże ilości pieniędzy i no nie wiem, co by Buffett pisał na Twitterze, gdyby był młodszy o 60 lat. Mm-hmm. Ale no zakładam, że takiego poziomu trollingu, jaki reprezentuje Musk, no raczej by nie uskuteczniał. Znaczy te starsze pokolenia też trochę inne są, tak, niż to, co jest teraz. Teraz to jest normalne, że ktoś jest multimiliarderem i wrzuca śmieszne zdjęcia na Twittera. Tak, jeszcze 10 lat temu to było trochę obciach.
Myślenie.
Nie mówiąc już dziesiątka lat temu.
Ale wiesz co, wracając do właśnie Muska i Tesli, mi się wydaje, że to jest trochę też coś takiego jak ta wielka zmiana z kryptowalutami. Zresztą on ma trochę taki romans z światem krypto, to tutaj chyba nie jest wielką tajemnicą dla nikogo, ale właśnie tak jak właśnie ten NFT, kryptowaluty, to jest w ogóle nowe w ogóle pola do zarabiania pieniędzy, do tworzenia. Tak samo trochę Tesla jest właśnie pionierem tego właśnie dekarbonizacji, no bo Tesla to już nie jest tylko przecież producent samochodów, no to jest też firma, która jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o magazyny energii, tak? To coś, co jeżeli się uda wynaleźć, to prawdopodobnie no świat energii zupełnie się zmieni w perspektywie, nie wiem, najbliższych kilkunastu lat, jeżeli to się uda osiągnąć. Ale to jest trochę taki zakład w ogóle na zmianę świata, zmianę w ogóle gospodarki, zmiana priorytetów, zmiana modelu konsumpcji, zmiana, nie wiem, nawet modelu podróżowania, no bo te romanse Tesli, nie wiem, z Hertzem, z Uberem, próby wykorzystania autonomicznych systemów jazdy, no to jest w ogóle coś, co wydaje mi się, że w perspektywie 10 lat potwornie przeora w ogóle na świat. No. Będą się działy rzeczy, o których pewnie jeszcze 10 lat temu nawet sobie nie wyobrażaliśmy, albo oglądaliśmy je tylko w firmach science fiction.
No mówi się, że w przeciągu najbliższego roku będą takie zmiany, jakie miały miejsce wcześniej w promieniu kilku lat, nie mówiąc już o całej dekadzie, bo w dekadę tak naprawdę możemy dojść do ściany i gdzieś zawrócić, bo tak wiele rzeczy się dzieje. Tak, zdecydowanie masz rację, że Tesla jest znacznie bardziej wielowymiarowym tematem inwestycyjnym niż tylko spółką, która produkuje samochody i tu się w pełni z tobą zgodzę i ona też pokazuje taki tak naprawdę stary model, no bo na szczycie Tesli stoi jeden człowiek. Ja wiem, że tam pracują dziesiątki tysięcy ludzi, ale takie patrzenie na to jest trochę takie państwo feudalne, że jest tam jeden gość, który mówi co chce i jest takim księciem, który jest na tyle bogatszy, że jest bogatszy trochę niż jego zwierzchnik, jego suweren, jakim jest tam urzędnicy w różnych agencjach i tak dalej. Więc to z jednej strony taka jest super technologiczna spółka i wybiegająca w przyszłość, ale z drugiej no, sposób prowadzenia przynajmniej komunikacji, nie wiem jak to faktycznie wygląda wewnątrz firmy, ale jest taki trochę średniowieczny, tak? Czyli mamy takie one man show, tak?
No on generalnie jest za to krytykowany, tak? No nawet tam Biden chyba go od wszystkich przetargów odłączył, no bo się nie zgodził na wprowadzenie związków zawodowych w Tesli, tak? Jakby to jest rzecz, takie można powiedzieć, że prawdziwym kapitalistą w pewnych sprawach jest i tutaj no nie idzie na kompromisy.
To też jest ciekawe, że państwo amerykańskie jakby no brało trochę udział w budowie Tesli, dlatego że tam jakieś dotacje, zwłaszcza dla SpaceXa i dla Tesli bodajże też, no ale SpaceX robi jakby dla NASA różne rzeczy, nie? Więc jakby jest na, można powiedzieć, trochę takim garnuszku państwowym. Przynajmniej w pewnym momencie robił. Więc oni z jednej strony trochę karmili tego potwora w ten sposób, pozwalając mu się rozrosnąć do ogromnych rozmiarów, ale przecież tak samo jest z Facebookiem, tak? Gdzie teraz jakby widzimy te trochę takie żenujące przesłuchania w kongresie, że przychodzi ktoś z Facebooka i tłumaczy tym starszym panom z kongresu, co to, o co chodzi, że tam zdjęcie się wysyła i że ktoś może je oglądać i gdzie oni to przechowują, że tak człowiek, który mniej więcej rozumie, jak działa ta technologia, tak patrzy z niedowierzaniem, że oni naprawdę nie wiedzą.
Co tam się dzieje?
Dlatego też się dziwię, że jakby żaden z rządów takich krajów kapitalistycznych nie podszedł jakoś skrajnie do krypto, bo to też jest taki temat, który jeśli urośnie do pewnych rozmiarów, będzie nie do zatrzymania. I bardzo możliwe, że krypto na tym etapie już teraz jest nie do zatrzymania. Tak?
Twój artykuł o Tesli z 2013 roku na takim serwisie Spiders Web. Tutaj Przemysław Pająk chyba redaktorem naczelnym jest, czy właścicielem, polecamy. Oczywiście zamieścimy link, ale napisałeś taki artykuł i on był o Tesli.
Napisałem w 2013 roku, że Tesla Model X, czyli ich ten model samochodu, to iPhone świata motoryzacji. Jakby udowadniałem tam, że w iPhone'ie nie chodziło o to, że jakby iPhone był zupełnie innym produktem niż dotychczas dominujące aparaty na rynku, czyli pamiętamy BlackBerry, każdy pracownik korporacji marzył BlackBerry, ja się nigdy nie doczekałem, bo przyszły te cholerne iPhony. Zawsze chciałem mieć takie fajne w skórzanym pokrowcu, jak mój szef. To był prestiż maksymalny, tak? Ktoś miał BlackBerry, to wiedziałeś, że jest kimś ważnym w firmie. Więc oni zrobili coś zupełnie innego. Ja jakby w tym artykule pokazywałem, że jakby Tesla zobaczy, ona robi coś innego. To nie jest kolejny telefon, tylko trochę jadący szybciej i tak dalej, tylko przez to, że iPhone wprowadził te aplikacje, App Store, można było pisać na niego aplikacje, jakby wiele, wiele innych rzeczy, to trochę tak samo jest z Tesla, że ona wprowadza zupełnie nowe rozwiązania. No i ten artykuł jest o tyle ciekawy, że warto spojrzeć w komentarze, tak, że to jest bez sensu i zapomnę z masa komentarzy, że ja się nie znam i że w ogóle pół roku i tego nie będzie, tak? Więc czasem sobie wchodzę tam poczytać te komentarze. Niestety mam kilka takich artykułów, ale dla mnie osobiście ten artykuł jest jakby takim kamieniem w bucie, który mi ciągle kuje, bo ja nigdy nie kupiłem.
Zainwestowałeś?
No właśnie, nigdy nie kupiłem. Nigdy nie kupiłem akcji Tesli. Jedynym moim usprawiedliwieniem, które jest cienkie, ale mam je, jest to, że jakby w 2013 rok nie było łatwo kupić akcji zagranicznych. Tak, to nie było tak, że no to mogłeś prawda. W mBanku, Bosiu, dowolnym biurze tradycyjnym polskim maklerskim jednym kliknięciem otworzyć sobie rynek zagraniczny. Ja pamiętam pierwszy rachunek zagraniczny chyba w KBC Securities otwierałem, którego
Tak. Był, oni pierwsi mieli ofertę inwestowania na akcje zagraniczne. A wiesz, ile straciłeś pieniędzy?
W sensie, ile nie zarobiłem. Nie mów, że to policzyłeś.
Policzyłem.
Drodzy Państwo, dziękuję za rozmowę, ja nie chcę tego słyszeć. Kończymy.
Ale nie, no bo to jest ciekawe, tak jakby, no. To jest, mówimy o perspektywie powiedzmy 7 lat. No. Mhm. Powiedzmy 7 lat i załóżmy, że wtedy kurs akcji Tesli był $7. Dzisiaj jest po 1000.
Bo było przed splitem.
Tak, tak. Mhm. Ale to już mówimy o tych akcjach, tych. No i jakbyś 10 tysięcy wtedy zainwestował, to szybko policzę, no mniej więcej niecałe tam 1,5 miliona złotych. Dzisiaj. Więc no. Sporo.
Sporo.
Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Dość długi wyszedł podcast, ale myślę, że osoby, które poświęcą na niego czas, nie będą żałowały. Bardzo ci dziękuję za przybycie do naszego spotkania. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie. I zastanawiam się nad tym, no, co dalej, tak? Jakby, jak w tym całym gąszczu widzisz polski rynek kapitałowy? Czy my w tym całym kotle tych wszystkich wydarzeń, tych rewolucji, które co chwila się pojawiają, no, będziemy dalej działać i istnieć?
Myślę, że na pewno. Że jakby Polacy ze swoją zdolnością do tworzenia biznesów i do niekoniecznie zawsze działania zgodnie z zasadami gry, idealnie się odniosą w tej grze, jaką jest ta przyszłość giełdy, technologii i tym podobnych tematów, to o czym mówiliśmy na koniec. Jakby my jako Polacy wydaje mi się, że się dobrze czujemy w grach, w których nie ma ścisłych reguł. Czyli nikt nam nie mówi, że od tej do tej godziny musimy chodzić tą stroną chodnika. My wolimy nie mieć reguł i w jakiś sposób sami je sobie tworzymy. Więc biorąc pod uwagę to, że z jednej strony wszyscy żyjemy w Polsce, ale też z drugiej strony możemy inwestować gdzie chcemy, i w jaki sposób używać geoarbitrażu, że możemy inwestować tam, żyć tu, płacić podatki jeszcze gdzie indziej, no to wydaje mi się, że jak najbardziej się odnajdziemy. Wręcz bym widział tu taką szansę, że polscy inwestorzy na tej fali rozwoju usług dla inwestorów indywidualnych wręcz się bardziej wzniosą i zyskają na niej.
Bo możemy trzymać nisko koszty w Polsce, a zarabiać za granicą.
Tak, jeszcze mógłbyś policzyć, ile bym zapłacił podatku od tej Tesli, tak?
A mógłbyś trzymać cały czas.
mógłbym trzymać cały czas. Ona nie płaci dywidendy, jak dobrze pamiętam.
Nie, no gdzie?
Tak, Warren Buffett zresztą. No ale gdybym ją trzymał na IKE, no to też byłyby oszczędności rzędu, no podejrzewam, że dziesiątek tysięcy. Nie? Więc są jakieś tam instrumenty, które w Polsce możemy wykorzystywać. Nie wszystkie oczywiście mamy, bo w Stanach jest ich więcej, ale nie jest tak, że wychodzimy na arenę bez broni. Wydaje mi się, że damy radę.
No dobrze, to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co, Przemek, teraz będziesz robił?
Idę jeszcze raz tą Teslę przeliczyć. Zobaczyć, ile zarobię. Nie, poważnie. Ja też dziękuję Państwu za tę rozmowę. Dziękuję Tobie i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będzie szansa wrócić do tych najciekawszych w danym momencie tematów, a na pewno wiele ciekawych będzie w przyszłym roku.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście, czego ci zabrakło, co ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.